Pytania i odpowiedzi, część czwarta, zostały wygłoszone przez brata Williama Branhama wieczorem 30 sierpnia 1964 roku w mieście Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Dobry wieczór, przyjaciele. Właśnie rozmawiałem z naszym drogim bratem pastorem. Sądzę, że było jeszcze kilku ludzi, którzy tam stali czekając, do których nie doszedłem. Już po prostu nie mogłem kontynuować. Moi drodzy, jestem tak roztargniony na skutek tych wizji, rozumiecie? A było tak wielu ludzi, około 15 czy 20 tego popołudnia, i to rozdziera mnie na kawałki. Robiłem sobie trochę przerwy tu i tam. Wyszedłem i powiedziałem: bracie Neville, jeżeli możesz kontynuować, to kontynuuj. Ja się pragnę wyśliznąć i iść do domu. Powiedziałem: lada chwila padnę, moje serce w tej chwili kołacze i skacze. I powiedziałem: ja po prostu nie mogę już więcej wytrzymać. On rzekł: bracie Branham, ludzie prosili mnie, czy byś mógł zakończyć odpowiadanie na te pytania. Więc ja się nie chcę nigdy uchylać z linii obowiązku. Cenię sobie brata Neville, więc może przez kilka minut będę czynił to najlepsze, na co mnie stać. Wiem, że ich jest sporo. Powiedziałem do Billego: czy to byli wszyscy? On rzekł: tato, jeszcze jest ich tam 20 albo więcej czekających, więc ja nie dałem rady. Było ich dzisiaj coś ponad 30, a około 25 wizji. Więc możecie sobie wyobrazić, w jakim jestem stanie. Tak, jestem naprawdę zmęczony. Po prostu naprawdę umysłowo zmęczony. Jednak będziemy się modlić i rozpoczniemy odpowiedzi na te pytania. Wprost tam, gdzie zakończyliśmy. Jeżeli odjadę do Arizony, mając w myślach te pytania, będzie mnie to niepokoić przez cały czas. Przyjadę wkrótce z powrotem, o ile Pan pozwoli, i będę przemawiał na temat małżeństwa i rozwodu tak szybko, jak to będzie możliwe. Módlmy się. Drogi Boże, Ty znasz moje serce i Ty znasz moje uczucia. Ty wiesz wszystko o mnie. Modlę się teraz, Boże. Było tam wielu ludzi. Ja ich po prostu zostawiłem tam zbyt długo, Panie. Było ich tak wielu. Lecz jestem tak wdzięczny, bo wierzę, że nie było dziś nikogo, kto by nie otrzymał pomocy. Wierzę, że każdy z nich odchodził szczęśliwy i zadowolony. Te sprawy, na które ja sam nie potrafiłem odpowiedzieć, to Ty wstąpiłeś w wizjach i objawiłeś coś z ich życia. Oni tutaj siedzą, wielu z nich właśnie teraz tego słucha i wie, że to prawda. Objawiłeś im te sprawy z przeszłości, które były powodem, że działy się te rzeczy. Oni to wiedzą, Panie. Nie ma żadnej możliwości na świecie, żebym to wiedział bez Twojej pomocy. Modlę się, niebiański Ojcze, bo choć jestem zmęczony, to jestem szczęśliwy, że jestem Twoim sługą. Modlę się, żebyś Ty błogosławił tych, którzy czekali na rozmowę. Wielu z tych, którzy chcieli przyjść do mnie. Ufam, Boże, że zatroszczysz się o ich potrzeby, a Twój wielki Duch Święty da im, cokolwiek oni potrzebują. Pomóż mi zakończyć te pytania, drogi Boże, i uczynić z nimi to najlepsze, na co mnie stać, żeby Twoi ludzie mieli odpowiedzi na swoje pytania. Ja ich prosiłem, żeby je napisali. Oni je napisali i ja czuję się zobowiązany próbować im odpowiedzieć. Więc modlę się, żebyś mi darował mocy, aby mógł wypełnić mój obowiązek wobec Ciebie i wobec tych ludzi. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Rozpoczniemy teraz tam, gdzie skończyliśmy dzisiaj do południa. Niektórych z nich może nie potrafię przeczytać, ponieważ jestem trochę ochrypły, bo bardzo dużo mówiłem. Ilu z Was, którzy byliście dzisiaj na usłudze rozeznawania, docenia to, że Bóg Wam to dał? Rozumiecie? To są te najlepsze ze wszystkich. Tego rodzaju usługi. Te sprawy, których pragniecie się dowiedzieć, oraz sprawy, które były ukryte w waszym życiu, zostają objawione i powiedziane. I pamiętajcie, wielu z was wie, że to są z pewnością sprawy wprowadzające w zażenowanie, które zostały powiedziane i wyprowadzone na jaw. Lecz nikt tego nie wie, prócz mnie i Boga. To, co wam było powiedziane, musi pozostać między wami a Bogiem. Zostawcie to po prostu. A ilu z was wie, że Pan objawił te sprawy, żeby wam pomóc? Podnieście swoje ręce, jeżeli tak było. Rozumiecie? Nawet nie znałem tych ludzi, niczego o nich, lecz On to uczynił. Przejdźmy teraz do tych pytań tak szybko, jak to możliwe, i zobaczymy, czy będziemy mogli je przebrać. Jest tu również inne pytanie, gdzieś tutaj. To jest numer 3. Myślę, że to jest list. To się zgadza, jest to po prostu list. Przepraszam. Ja je będę przekładał tutaj, gdy będę do nich przechodził. O tak, tu jest również list. Napisane jest pytanie. Lecz ja myślę, że to jest list. Pytanie w liście. Nie, nie. Jest to pytanie odnośnie snu. W porządku. Ja przeczytam ten sen, a potem zobaczę, czy Pan poda mi wykład do niego i przekażę go tutaj, o ile potrafię. Myślę, że tu masz swój adres. Zobaczymy, czy tu jest. Jeżeli nie, to poproszę cię, żebyś podał swój adres, ty, który zadałeś to pytanie z opisem snu. Nie, nie ma tu tego. Ktokolwiek napisał ten list, on jest po prostu napisany do mnie. Niech poda Billemu swój adres, a ja, gdy pojadę do Arizony, udam się na pustynię i będę się modlił. Jeżeli on poda mi wykład, będę wiedział, gdzie mam odpisać. Rozumiesz? Jeśli Bóg oczywiście poda mi wykład. Lecz ja nie dam odpowiedzi, jeżeli się to nie stanie, bo to jest jedyny sposób. Potem będę wiedział, że to jest w porządku. Zatem pytanie... Czy oblubienica, ci, którzy wierzą temu poselstwu, odejdą na zachód? Chcę zapytać, czy zgromadzą się tam na koniec? Otóż chwileczkę tylko, to jest chwileczkę tylko. O, nie, to nie to. On tu ma napisane OBJ. Myślałem, jest to rozdział OBJ, a wygląda to jak KAZN KEPS. Ja byłem po prostu trochę zmieszany. Gdybyście mogli to zobaczyć, to rzeczywiście tak wygląda. Rozumiecie, było to KAZN KEPS. A potem szło to tutaj dalej. Cóż, to jest w porządku. Czy objawienie, rozdział 12 mówi o oblubienicy? Nie. A czy oblubienica ostatecznie odejdzie na zachód? Nie. Na ile mi wiadomo. Oblubienica jest wszędzie, na całym świecie. Otóż każdy, kto to rozumie, niech powie amen. Bez względu na to, gdzie jesteście, gdzie umrzecie, cokolwiek to będzie, jeżeli tylko umrzecie w Chrystusie, Bóg was przyprowadzi razem z Nim. Bez względu na to, czy bylibyście spaleni, pożarci, zniszczeni, jakkolwiek by to było, Bóg przyprowadzi was razem z Chrystusem, kiedy On przyjdzie. Nie musicie się zgromadzać na zachodzie, ani nigdzie indziej, gdziekolwiek was Pan poprowadzi. Jednak, jeżeli chcielibyście wyjechać na zachód, to pozwólcie, że to teraz przedstawię naprawdę jasno, zanim odjadę. Czy oni nagrywają to poselstwo? Czy tak? W porządku. Nie wymagajcie ode mnie, żebym wam mówił, gdzie macie się udać. Jeżeli odczuwacie, że chcielibyście wyjechać na zachód, wyjeżdżajcie na zachód. Jeżeli odczuwacie, że chcecie wyjechać na wschód, na północ, na zachód, na południe, idźcie tam, gdziekolwiek was Pan prowadzi. Każdy, kto to rozumie, niech powie amen. Ja nie staram się mówić komuś, gdzie ma iść. Jeżeli wyjedziecie tam do Tucson w Arizonie, gdzie ja tymczasowo mieszkam, to ja wam powiedziałem dzisiaj do południa, ja odczuwam tęsknotę za domem, a nie mam domu, gdzie bym mógł pójść. Życzyłbym sobie, gdybym miał jakieś miejsce, które bym mógł nazwać domem i udać się tam. Gdybym miał dzisiaj wieczorem $10,000 i mógł je wydać na mieszkanie, po prostu wydać je swobodnie na jakieś mieszkanie, o którym bym mógł powiedzieć, to jest dom, który pragnę nazwać moim domem. To ja bym je chętnie wydał. Ja nie mam takiego miejsca. Bracie Freeman, uważam, że mnie znałeś od czasu, gdy byłem chłopcem. Ja jestem wędrowcem. Nie stań się nigdy wędrowcem. Znajdź sobie jakiś dom, który lubisz i osiądź tam. Czekaj na Pana Jezusa. Lecz jeżeli chcecie wyjechać na zachód do Tucson w Arizonie, gdzie ja obecnie mieszkam, jesteście mile widziani. Wy jesteście moim bratem czy siostrą. Ja zrobiłbym wszystko, by wam pomóc. A wy, którzy tam wyjechaliście, wiecie, że czyniłem to najlepsze, co potrafiłem, abyście się czuli mile widziani. I pokazuję wam wszystko, co wiem, oprowadzam was, czynię wszystko, co potrafię, jesteście zawsze mile widziani. Jednak jeśli tam wyjeżdżacie, myśląc, że oblubienica odejdzie do góry z Tucson w Arizonie, czy coś takiego i tylko stamtąd, to się mylicie. Nie wyjeżdżajcie z tego powodu. Nie przychodźcie tam z tego powodu, ponieważ to jest pomyłka. To nie jest właściwe. Otóż objawienie 12 rozdział. Jest jedna rzecz, którą mi Pan objawia albo mówi do mnie. Teraz właśnie wyszedłem z tych wizji, rozumiecie? Jest poniekąd trudno trzymać to z dala od siebie. Rozumiecie? Jednak wydaje mi się, że on znowu mówi do mnie, bym powiedział coś więcej o tym wyjeżdżaniu na zachód. Zatem, jak powiedziałem wcześniej, ja tam nie jestem tylko dlatego, by tam być. Ja tam jestem dlatego, że czuję się do tego prowadzony. Ale pozostawać tam i uczynić to moim domem, myślę, że to byłoby błędne. Uważam, że to nie potrwa długo. Będzie to tylko krótki czas, aż ten cel, dla którego Bóg mnie tam posłał, zostanie osiągnięty. Nie mogę wam powiedzieć tutaj, dlaczego wyjeżdżam, lecz ja bym nie wyjeżdżał tylko dlatego, by wyjechać. Było to wspomniane we wcześniejszym pytaniu. My wiemy, dlaczego po raz pierwszy udałeś się do Arizony. Było to z powodu aniołów, którzy się pojawili. Dlaczego powróciłeś tam po raz drugi? Czy sobie przypominacie, jak czytałem to pytanie? Ilu z was przypomina sobie, kiedy powróciłem potem i siedziałem tam z moją żoną u doktora Lee Vail? Myślę, że on jest gdzieś tutaj. Mówiłem o Arizonie i o nas, że tam będziemy mieszkać. A tam na ścianie pojawiła się ręka i światło i napisała: powróć do Arizony. Ilu z was przypomina to sobie? Dlatego właśnie jestem tam znowu. Nie wiedziałem, dlaczego tam powróciłem. A kiedy tam przybyłem, potem on objawił mi, dlaczego powinienem tam wrócić. Gdybym to powiedział, to szatan by to zablokował. Jednak on nie zna mojego serca. On nie jest słowem, więc on nie zna mojego serca. Jeżeli jednak ja to wypowiem, to on to usłyszy. Tak więc pamiętajcie o tym. Otóż, gdy o tym mówiłem niedawno, przedstawiałem to tak, że mogliście odnieść złe wrażenie. Ja powiedziałem, nie przyjeżdżajcie do Arizony. Rozumiecie? Ja nie miałem na myśli, aby tak to powiedzieć. Nie przyjeżdżajcie. Miałem na myśli to, że jeżeli jesteście prowadzeni, by tam wyjechać, to wyjeżdżajcie. Uczyńcie tak, jeżeli jesteście prowadzeni do tego. Czy to będzie Kalifornia, czy Arizona, gdziekolwiek czujecie, że macie być. Jednak jeżeli tam wyjeżdżacie i mówicie: bracie Branham, ja tam wyjeżdżam, ponieważ wierzę, że ty tam pozostaniesz i będziesz głosił słowo, to ja uważam, że się mylicie w tej sprawie. Rozumiecie? Moje wygłaszanie kazań jest właśnie tutaj, w tej kaplicy. Tutaj jest to miejsce. Nie mam ani jednego nabożeństwa w Arizonie. Nie jestem tam dłużej niż kilka godzin za każdym razem. Będę miał zgromadzenie u biznesmenów po świętach Bożego Narodzenia. Pierwszego, w następnym roku w Phoenix. To jest wszystko, co mam. Obiecałem to, nic więcej. Moje następne zgromadzenie, na ile mi wiadomo, jest właśnie tutaj na ulicy 8 i na ulicy Penn w kaplicy Branhama. Mam na sercu 30 lub 40 tematów i wiem, że to by zajęło tydzień albo dwa, by się tym zająć. Chcę je wygłosić tutaj w kaplicy Branhama. Właśnie tutaj w Jeffersonville, Indiana. Jeśli rzeczywiście chcecie gdzieś pójść, by pozostać ze słowem, naszym poselstwem, a nasze poselstwo jest tym samym poselstwem, które słyszeliście przez całe swoje życie, tylko trochę więcej zostało objawione do niego. To poselstwo jest tym samym poselstwem, które głosił Luther, tym samym poselstwem, które głosił Wesley, tym samym poselstwem, które głosili zielonoświątkowcy. Tylko, że coś zostało do niego dodane. Co to jest? Jest to objawienie pieczęci. To, co pominęli reformatorzy. Rozumiecie? To właśnie zostało oznajmione w tym czasie. Nie mogło to być wiadome wtedy. Poselstwo zielonoświątkowe nie mogło zostać wygłoszone w dniach Lutra czy Wesleya. Ono musiało czekać aż do wieku zielonoświątkowego. lecz wiek zielonoświątkowy jest niczym innym niż bardziej zaawansowanym wiekiem luterańskim. Tak samo jak dojrzewa ziarno, czy cokolwiek innego, tak samo dojrzewa Kościół. Gdybym miał głosić dziś wieczór, to głosiłbym na temat zaznaczony tutaj w Biblii. Winny krzew, który został przeniesiony z Egiptu do Palestyny. Ilu z was wiedziało, że Bóg powiedział, że Izrael był jego winnym krzewem? Potem powołałbym się na to, że Jezus był tym winnym krzewem. A obecnie Kościół został przeniesiony do tego świata, nie do tej ziemi, lecz umieszczony do Chrystusa i musi przynosić owoc, rozumiecie? I to miało być moim poselstwem na dzisiejszy wieczór, gdybym głosił. Lecz myślałem, że raczej zajmę się tymi pytaniami, więc pominąłem to po prostu. Może się tego podejmę, kiedy tu powrócę. Objawienie 12 rozdział nie dotyczy oblubienicy. Objawienie, rozdział 12. Ja tego nie szukałem, lecz wiem to. Jest to ta kobieta stojąca w słońcu, mająca księżyc pod swoimi stopami. Księżyc reprezentuje zakon. Niewiasta reprezentuje Izrael, Kościół. A tych 12 gwiazd na jej czole to tych 12 apostołów, 12 wieków Kościoła i tak dalej, które już przeminęły. Rozumiecie? A słońce było wokół jej głowy. Przy czym widzicie, że księżyc jest cieniem słońca, a zakon był cieniem przyszłych dobrych rzeczy. A ta kobieta to Izrael, nie oblubienica. Otóż nie będę spędzał przy tym zbyt wiele czasu, ponieważ muszę je przebrać. Następne pytanie. Teraz z listu do Rzymian, 7 rozdział, od 14 do 18 wiersza. Wiemy, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany pod grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, gdyż nie to czynię, co chcę, ale co nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Tego nie mogę zrozumieć. Otóż oni wypisali miejsce Pisma Świętego. To mówi Paweł do Rzymian. Pozwólcie, że to trochę wypoleruję, abyście to mogli zrozumieć. On rzekł, we mnie są dwie osoby. Jedna chce, żebym postępował właściwie, druga chce, żebym postępował źle, a każdym razem, kiedy zacznę postępować właściwie, wtedy to zło mi przeszkadza. Ilu z was ludzi, mających rozmowy osobiste dzisiaj po południu, poruszyło tę samą sprawę z dzisiejszego do południa? Tak, tę samą sprawę. Mówiłem o tym przez pewien czas dzisiaj do południa. Ty jesteś zewnętrznym człowiekiem, sterowanym przez 6 zmysłów. Jesteś też wewnętrznym człowiekiem, sterowanym przez jeden zmysł, którym jest wiara. Ta wiara nie zgadza się ze wszystkimi 6 zmysłami, jeśli 6 zmysłów nie zgadza się z wiarą. Jedno jest w sprzeczności do drugiego. Otóż jak długo tych 6 zmysłów zgadza się z wiarą, to cudowne. Lecz jeśli tych 6 zmysłów nie zgadza się z wiarą, to pozostawcie tych 6 zmysłów. Otóż na przykład, Jezus coś wypowiedział, jakąś obietnicę. Ten wewnętrzny człowiek mówi, że to prawda. Ten zewnętrzny człowiek rozmyśla, że to nie może być prawdą dla ciebie. Potem zignoruj tego zewnętrznego człowieka, a zaakceptuj tego wewnętrznego człowieka. To jest ta sama sprawa, o której mówi Paweł. On był zaprzedany pod zakon, cielesnemu grzechowi. Każdy z nas jest również zaprzedany. To jest powodem tego, że mamy te kłopoty, które mamy. Żonaci 4 albo 5 razy. I to, i tamto, i wszelkiego rodzaju grzech, i cudzołóstwo, i wszystko inne towarzyszy naszemu życiu. Jest to z powodu tych rzeczy. My jesteśmy cieleśni i ta część musi zginąć. Lecz potem tam wewnątrz jesteśmy duchowym człowiekiem, dusza wewnątrz, a to jest wiara w Boże Słowo. Potem doprowadzamy nasze zewnętrzne ciało do podporządkowania się Słowu przez wiarę, przez przyjęcie tego, co Bóg powiedział. Jak mogę wziąć kąkol i uczynić z niego ziarno pszenicy? Jest to niemożliwe. Jedynym sposobem, jak się to może stać, jest wtedy, gdy to wnętrze konkolu zostanie przemienione z konkolu w pszenicę, z konkolu w zarodek, nazwany życiem pszenicy. Potem posadzisz ten konkol, a on zrodzi pszeniczne ziarno. To się zgadza. Rozumiecie? Dlatego, że życie pszenicy zostało włożone do konkolu, a życie konkolu zostało wyjęte, lecz natura konkolu jest ciągle przeciwna, rozumiecie? I tak będzie, aż to nowe życie rozwinie się zupełnie z ziemi i zostanie na nowo wskrzeszone. Kiedy ono wyrasta, to już nie jest konkolem, lecz pszenicą. Jednak kiedy ono jest tutaj na ziemi, to ten konkol, on jest ciągle przeciwny, lecz ma tam wewnątrz naturę pszenicy. A jak długo żyjecie tutaj, będziecie mieć przeciwności, będziecie mieć cielesną naturę, która wam będzie sprawiać kłopoty przez całe wasze życie. Lecz wasze wnętrze, tam już jesteście narodzeni na nowo. A kiedy zostaniecie wskrzeszeni i będziecie na podobieństwo Chrystusa, to wszelki grzech odstąpi od was, rozumiecie? O to właśnie chodzi. Czy mogę to powiedzieć? Brzmi to jak żart. Był pewien Indianin. Oni są bardzo zabawnymi ludźmi. Oni nie są śmieszni, ale oni są dla nas dziwni. Lecz wydaje się, że im to pasuje. A jeżeli ich człowiek pozna lepiej, to oni są w porządku. Zapytano jakiegoś Indianina, który został zbawiony, o pewną rzecz. Przypominam sobie jednego, Phoenix, w Arizonie. Billy zszedł na dół, by rozdać karty modlitwy. On tam zazwyczaj stoi i rozdaje te karty. A ludzie podchodzą tam i szybko zabierają kartę modlitwy. Przy czym są to przeważnie zdrowi ludzie, którzy mają w rzeczywistości ból głowy, ból zęba, czy coś złego ze swoim palcem. To oni dostawali kartę modlitwy, bracie Radel. A kiedy tak czynili, to potem w kolejce modlitwy był ktoś z bólem głowy, ktoś miał coś złego ze swoim palcem i tym podobnie. A siedzieli tam ludzie umierający na raka, którzy się nie dostali do kolejki modlitwy. Ja powiedziałem Billy, zejdź tam na dół i zapytaj tych ludzi, co im dolega. A jeżeli oni nie mają choroby raka albo jakiejś strasznej choroby względnie czegoś, co by ich uśmierciło, to im nie dawaj tych kart modlitwy. Weź do kolejki modlitwy tych ludzi, którzy lada chwila umrą, jeżeli nie otrzymają pomocy od Pana. Niech ci inni po prostu poczekają. Niech tamci przyjdą w szybkiej kolejce, czy coś w tym sensie. Lecz weź tych naprawdę chorych. Powiedziałem, zapytaj się ich. On rzekł, otóż ty wcześniej powiedziałeś, po prostu pomieszaj karty i rozdaj je. Tak właśnie czyniłem. Ja rzekłem, lecz ty je dajesz tym ludziom, którzy tam szybko podbiegną przed tamtymi, a ci biedni kalecy i tym podobni nie mogą ich dostać. W porządku, zatroszczę się o to, odpowiedział. On szedł w dół, a był tam pewien stary Indianin. A oni mają dziwne zwyczaje. On by nie usiadł na krześle. Oni mu dali krzesło, lecz on usiadł na podłodze w namiocie. Miał na głowie kapelusz, którego by nie zdjął. Z tyłu sterczały mu z niego pióra i po prostu tam siedział. Billy przechodził koło niego i rzekł, czy chcesz kartę modlitwy? On zapytał, co ci dolega, wodzu? On odrzekł, ja chory. On powiedział, lecz co ci dolega? On odpowiedział, ja chory. On rzekł, lecz ja chcę wiedzieć, co ci dolega. On odrzekł, ja chory. To było wszystko, co mu się udało z niego wydostać. Rzekł, w porządku, przyjdę tu za chwilę. Więc Billy szedł dalej, pytając ludzi. Ten stary Indianin obserwował ciągle, że kart modlitwy było coraz mniej i mniej. Za każdym razem, gdy on je wyciągnął ze swojej kieszeni, było ich trochę mniej. Więc po chwili ten stary Indianin powstał, podszedł do Billego i poklepał go po plecach, by mu przypomnieć, że on też tam jest. Billy zapytał, wodzu, co ci dolega? On odrzekł, ja chory. On odpowiedział, otóż wodzu, będziesz mi musiał powiedzieć. Tata mi powiedział, żebym nie dawał tych kart ludziom, którzy mają po prostu coś, jak bóle brzucha, bóle głowy i tym podobnie. Mówił, żebym dał je tym ludziom, którzy są poważnie chorzy. Powiedział, jak bardzo jesteś chory, wodzu? On odrzekł, ja chory. On go znowu posadził, a jego karty były już naprawdę niemal rozdane. Za parę minut wódz podszedł i poklepał go znowu. On ciągle obserwował te karty. Billy położył mu więc kartę na rękę i powiedział, wodzu, napisz tam, ja chory. On dostał się do kolejki modlitwy i ja się modliłem za niego i powiedziałem, czy wierzysz wodzu? On powiedział, tak jest. I ja zapytałem, otóż, czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? On odpowiedział, tak jest. Ja rzekłem, ty będziesz zdrowym człowiekiem. On odrzekł, tak jest. Spotkałem się z nim tydzień później. Myślę, że brat Fred Sotman był tam. Było to wtedy, gdy to zgromadzenie pod namiotem było w toku. Było to w Phoenix. I spotkałem się z nim trochę później, w ciągu tygodnia. Powiedziałem, czy jesteś w porządku, wodzu? On odrzekł, tak jest. Jak nazywał się ten misjonarz, ten stary mężczyzna z białym wąsem, tam wśród Apaczów? Nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. Otóż on jest starym, zacnym człowiekiem. Jego żona została uzdrowiona z choroby raka, wiecie. On rzekł, bracie Branham, to jest wszystko, co on umie powiedzieć. Powiedział, ja go nauczyłem, by powiedział, ja chory. To jest jedyna rzecz, którą on umiał powiedzieć. Tak jest. Więc tak się przedstawia ta sprawa, rozumiecie? Tak jest, ja chory. Ktoś opowiadał mi, że spotkał jednego Indianina, który się niedawno nawrócił i otrzymał Ducha Świętego. On zapytał go, jak sobie dajesz radę? A ten odrzekł, dość dobrze i dość źle. On powiedział, otóż co masz na myśli, mówiąc dość dobrze i dość źle? On rzekł, otóż odkąd przyjąłem Ducha Świętego, są we mnie dwa psy. Jeden z nich jest czarny, a drugi jest biały. Mówił dalej, one sprzeczają się przez cały czas. Rzekł, one warczą i zwalczają się wzajemnie. Powiedział, ten biały pies chce, żebym czynił dobrze. Czarny pies chce, żebym czynił źle. Tamten zapytał, otóż wodzu, który z nich zwycięża ten bój? Odpowiedział, to jest zależne od tego, którego z nich wódz karmi najwięcej. Myślę, że ta odpowiedź jest dobra, rozumiecie? To jest po prostu zależne od zwalczania tego ciała, które jest w tobie. Zależy to od tego, któremu dostarczasz pokarmu, której naturze podajesz pokarm, czy tej cielesnej, pragnącej świeckich rzeczy, albo duchowej, pragnącej rzeczy Bożych. To jest decydujące. Kolejne pytanie. Czy każdy Boży Syn może zostać tak namaszczony, aby czynić cuda, znaki i znamiona? Albo jest to tylko dzięki kierownictwu Ducha Świętego? Tak, to się dzieje dzięki kierownictwu Ducha Świętego. Jeżeli jesteś Synem Bożym albo Córką Bożą, kimkolwiek jesteś, kiedy przyjąłeś Ducha Świętego, wtedy Duch Święty kieruje cię do tego, abyś czynił te rzeczy. Nie mam teraz wiele czasu. Chciałbym jednak opowiedzieć wam krótką historię. Za każdym razem, kiedy o tym pomyślę, to muszę to po prostu ominąć. Więc myślę, że to będzie trwało tylko minutę. Było to tam na południu, w Meriden, Mississippi. Wielu z was, unitarian, taki jak brat Bigby, sponsorował tam moje zgromadzenia. On jest bratem z unitarian. Pewnego wieczoru na zgromadzeniu Billy Paul wszedł do audytorium i rozdawał kartę modlitwy. O, deszcz lał jak z cebra. A ludzie stali na zewnątrz pod parasolami i tym podobnie. Billy rozdawał kartę modlitwy. A potem on przyszedł, by mnie tam wprowadzić. Kiedy poszedł, by mnie przyprowadzić, siedziała tam z przodu młoda kobieta, a była tam również inna kobieta, która szła z niemowlęciem i próbowała go uciszyć. A ta młoda pani, siedząca tam w jakiejś perkalowej sukience, cokolwiek to było, była również matką. Ona widziała tamtą panią, a Duch Święty przemówił do tej kobiety i położył jej coś na serce. Idź i módl się za to niemowlę. Otóż ona pomyślała, kiedy będzie przechodzić następnym razem, pójdę się za nią pomodlić. A kiedy tamta przechodziła, to trzymała już kartę modlitwy. O, rzekła ona, ja nie mogę się modlić za to niemowlę, bo przecież brat Branham będzie się modlił za to niemowlę dzisiaj wieczorem. A kim ja jestem, by się modlić za nie, jeżeli brat Branham będzie się modlił? Otóż to było pełne poszanowania i to było miłe, lecz to nie zawsze jest wolą Bożą. Czasami jest inaczej. Duch Święty mówi jej ciągle, idź i modli się za to niemowlę. W końcu ona pomyślała, ta kobieta potraktuje mnie chłodno. Wiedząc, że ma kartę modlitwy, ona by z pewnością nie chciała, żebym się modliła za to niemowlę. Ona przyniosła to niemowlę tutaj nie dlatego, żebym ja się za nie modliła, lecz żeby się za nie modlił brat Branham. Jednak Duch Święty mówił dalej, idź i módl się za to dziecko. Ostatecznie ona rzekła, otóż, aby ulżyć samej sobie, ja po prostu powiem, że odstąpię jej moje krzesło. Więc ona rzekła, kochanie, jedna młoda matka mówiła do drugiej, chciałabyś usiąść? Ty masz to niemowlę, rzekła. Chciałabyś zająć moje miejsce? Ona odpowiedziała, o kochana, nie chcę zająć twojego miejsca. Staram się tylko utrzymać to dziecko, by było cicho. Ta druga powiedziała, lecz wyglądasz zmęczoną i wyczerpaną. Odpowiedziała, tak, jestem. Ona rzekła, więc usiądź tutaj, zajmij moje miejsce. Mówiła dalej, widzę, że masz kartę modlitwy. Prawdopodobnie brat Branham będzie się modlił za twoje niemowlę. Ona odrzekła, mamy nadzieję, że ten numer będzie wywołany. A tamta powiedziała, otóż ja również mam taką nadzieję. I zapytała siostro, czy jesteś chrześcijanką? Ona odrzekła, tak jestem. Tamta odpowiedziała, ja również jestem chrześcijanką. Wiesz, od chwili, kiedy usiadłam tutaj, Duch Pański mówi mi ciągle, módl się za to niemowlę. Czy pozwoliłabyś na to? Ja wiem, że brat Branham będzie się modlił za to niemowlę, jeżeli ono zostanie wywołane. Ty po prostu ciągle trzymaj swoją kartę, a on ją wywoła. Lecz pozwól, że włożę moje ręce na to niemowlę i pomodlę się po prostu krótko za nie, aby mogła czuć się lepiej i wydostać się z pod tego, co mnie wzywa. Czy to cię nie urazi? Ona odpowiedziała, otóż oczywiście, że nie, kochana. Módl się za to niemowlę. Było to malutkie, silne niemowlę, a ta młoda pani modliła się za nie. Ona odstąpiła jej swoje miejsce, a sama wyszła na trzeci balkon i tam stała. Pewien brat chrześcijanin tam na balkonie był na tyle dżentelmenem, że powstał i oddał jej swoje miejsce. Więc ona usiadła. Mniej więcej za pół godziny przyszedłem na to zgromadzenie. Przemawiałem przez kilka minut i wywoływałem karty modlitwy. A ta kobieta z niemowlęciem była trzecia czy czwarta w tej kolejce. Ta druga pani siedziała tam i mówiła, o, dziękuję ci, panie. Otóż tak mi było żal tej młodej matki. Ja wierzę, że to niemowlę zostanie teraz uzdrowione, bowiem brat Branham będzie się modlił. Jest trzecia czy czwarta, więc na pewno do niej dojdzie. Rzekła, dziękuję ci, panie. Ta młoda matka siedziała tam na balkonie, współczując temu niemowlęciu. To było w porządku. Potem, kiedy chciałem zacząć modlić się za to niemowlę, kiedy ta pani podeszła, spojrzałem na nią i rzekłem, otóż twoje niemowlę jest sine i ty je przyniosłaś tutaj, bym się za nie modlił. A zatem nazywasz się pani taka i taka. Przybyłaś z takiej i takiej miejscowości. Lecz to niemowlę jest już uzdrowione. Tam była pewna niewiasta, ona czuła brzemię na swoim sercu, nazywa się pani taka i taka i siedzi tam na balkonie. Pierwsza kobieta na końcu czwartego rzędu na trzecim balkonie. Ona modliła się modlitwą wiary za to niemowlę i to niemowlę jest już uzdrowione. Ona niemal spadła z krzesła, rozumiecie? Otóż, co by było, gdyby ona tego nie uczyniła? Czy widzicie, co mam na myśli? Otóż ta niewiasta miała więcej współczucia dla tego niemowlęcia, matka do niemowlęcia, niż ja bym miał do tego niemowlęcia. Rozumiecie? To ta matka. Rozumiecie? Kolejne pytanie. Czy my wszyscy możemy czynić cuda? Tak. Kiedy jesteś kierowany przez Ducha Świętego, by czynić cuda, idź i czyń je, ponieważ to jest kierowane przez Ducha Świętego. Otóż, gdyby ta niewiasta nie wykonała tego, co jej Bóg powiedział, prawdopodobnie przyszłoby napomnienie Ducha Świętego do niej. Rozumiecie? Ona by była nieposłuszna Bogu. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, a coś przekonuje cię, byś coś zrobił, to idź i uczyń to. Idź i uczyń to. Nie wątp w to. Kolejne pytanie. Ja chciałbym zadać pytanie, czy tutaj jest kolejny z nich, ale chyba się pomyliłem. Tak, to pytanie było już dzisiaj do południa. Ubieranie kobiecej piżamy. Czy to jest odzienie mężczyzny? Musiałem je tutaj dołączyć niechcąco do tych innych. Bracie Branham, czy to Bóg czynił tę rzecz? Czy ja to czyniłem? Tę rzecz, która się stała, kiedy ta taśma... O tak, to też mieliśmy dzisiaj do południa. Musiałem ich tutaj kilka wymieszać. Powinienem je już podrzeć, lecz nie lubię tego po prostu robić. Kolejne. Bracie Branham, kto będzie zaludniał ziemię poza obrębem niebiańskiego miasta? Wyjaśnij też sprawę anioła, którego ma każdy człowiek, a który pozostaje z nim od urodzenia aż do śmierci. Bardzo dobre pytanie. Byłoby mi przykro, gdybym je pominął. To są dobre pytania. I ja chcę, żeby moje dzieci wiedziały te sprawy. Rozumiecie? Otóż, kto będzie zaludniał ziemię poza obrębem tego miasta? Tam na zewnątrz. Będą to odkupieni, którzy będą zaludniać ziemię na zewnątrz tego miasta. Lecz oni nie będą wybrani i nie będą nazywani oblubienicą. Oblubienica będzie żyła wewnątrz, w królestwie, razem z królem. Na zewnątrz będą królowie ziemi, którzy będą ciężko pracować i przynosić swoje trudy. Nie trudy, lecz swoje owoce do tego miasta. A brama nie będzie zamknięta w nocy. Ta światłość na szczycie tej góry nie będzie oświetlać całego świata. Ona będzie oświetlać tylko to miasto. Ona będzie widoczna z odległości może tysięcy kilometrów, lecz ona nie będzie oświetlać ziemi, ponieważ Biblia mówi, że na nowej ziemi, od jednego sabatu do następnego i od jednego nowiu księżyca do następnego, rozumiecie, ludzie będą przychodzić przed Pana na Syjon, do tej góry, do tego miasta, by oddawać chwałę. A zatem oni będą na zewnątrz miasta, nie oblubienica, lecz ludzie, którzy powstaną w drugim zmartwychwstaniu, którzy będą uprawiać ziemię tak jak Adam i tak dalej. Oni będą ogrodnikami, lecz król i królowa pozostaną w mieście. Kolejne pytanie. Wyjaśnij sprawę anioła, którego ma każdy człowiek, a który pozostaje z nim od urodzenia. Otóż zauważcie, to jest dość głębokie. Ja po prostu wziąłem je do ręki. Część tego pytania jest napisana na maszynie, a dalsza część ołówkiem albo piórem. Otóż istnieje pewien anioł, lecz to jest anioł pański, który zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją. Rozumiecie? Otóż nie jest nigdzie obiecane, że grzesznicy mają aniołów. Tylko, że ci odkupieni mają aniołów. Czy to wiedzieliście? Anioł pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją. Otóż aniołowie są posłańcami. Cóż, pragnę, abyście zwrócili na to uwagę, że to jest tak doskonałe i to wam udowodni predestynację. Rozumiecie? Otóż malutkie niemowlę jest kształtowane pod serce matki. A wy, małe dzieci, które już rozumiecie te sprawy, zobaczcie, że Pan was dał mamie, a ona was nosiła pod swoim sercem, ponieważ jesteście bliskie jej serca. Potem pewnego dnia Pan stąpił w dół i odłączył was od serca matki, dalej od jej serca, lecz wy zawsze będziecie w jej sercu. Otóż, kiedy to małe ciało jest kształtowane, to naturalne ciało jest kształtowane w matce, istnieje też duchowe ciało z tej ziemi, gotowe przyjąć to naturalne ciało, skoro tylko zostanie urodzone. Otóż to niemowlę urodzi się z żywymi mięśniami i bijącym sercem, lecz nie ma w nim tchnienia życia. Jego mięśnie tylko się naprężają. Rozumiecie? Zatem rozumiecie, gdyby było to inaczej, i nie byłoby ducha, który musi w to niemowlę wejść, to nasz oddech opuściłby nas i już więcej byśmy nie oddychali. I kiedy to ciało nie otrzyma tlenu albo wdechu i wydechu z naszych płuc, to człowiek jest martwy. Otóż, kiedy to małe niemowlę zostaje wypuszczone na ziemię, od serca matki mówię wypuszczone i myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. A więc, kiedy to małe niemowlę zostanie wypuszczone, co się dzieje? Z chwilą, kiedy ono wychodzi, a nie krzyczy, to lekarz, czy położna, czy ktokolwiek inny daje mu klapsa, a ono się rozciągnie. Ono musi doznać wstrząsu, że coś się stało. Zauważcie, że kobietę, która była zawsze podła i okrutna, opanowuje jakaś dobroć przed urodzeniem dziecka. Czy obserwowaliście kiedyś kobietę, gdy ona ma stać się matką? Jest coś tak miłego wokół niej. Ona zawsze jest pełna słodyczy. Jest tak dlatego, że ten mały anioł mały duch, mały posłaniec do tego małego przybytku jest gotowy wejść na ten świat. A potem, kiedy ten mały anioł wchodzi do tego ciała, to jest mały anioł z tej ziemi, duch, który jest ustanowiony od Boga, by wszedł w to ciało, to potem to dziecko musi kiedyś dokonać wyboru. Ono musi podjąć swoją decyzję. A kiedy się to stanie, wtedy widzicie anioła pańskiego, który jest tym duchowym ciałem, tym wiecznym, które wchodzi do niego. Umierający duch jest w umierającym ciele. Lecz teraz wy nie możecie być w dwóch ciałach naraz, lecz mogą być w was dwie natury równocześnie. Otóż natura Ducha Pańskiego jest wtedy, gdy jesteś narodzony na nowo. Nie chodzi tu o narodzenie z ciała, jak rodzi się niemowlę, lecz coś innego się wydarzyło. Przyszło do ciebie duchowe znowu zrodzenie. A kiedy to duchowe znowu zrodzenie od Boga rośnie w twoim sercu, istnieje fizyczne, a raczej niebiańskie ciało, które rośnie, by przyjąć tego ducha. Kiedy to życie opuszcza to ciało, ono wchodzi do tamtego ciała. Gdy to cielesne ciało jest postawione na tej ziemi, to duch wchodzi do niego. A gdy duch wychodzi z tego ciała, istnieje inne ciało, które czeka. Wiemy bowiem, że kiedy ten ziemski przybytek zostanie zburzony, mamy już inny, który czeka. Rozumiecie? To jest to duchowe ciało tych ludzi. Bracie Branham, otóż następne pytania. Jest ich tutaj stos. Wygląda na to, że jest ich co najmniej 10 czy 15. Jest to wszystko napisane na papierze tego samego rodzaju. Maszynopisie i tak dalej. Spróbuję przejść do nich tak szybko, jak to tylko możliwe, abyśmy mogli stąd odejść tak szybko, jak to będzie możliwe. Kolejne pytanie. Drogi bracie, dlaczego Jezus nie przyjął pokłonu od Jana w Księdze Objawienia, kiedy on chciał upaść? Dlaczego Jezus nie przyjął tam w objawieniu pokłonu od Jana, skoro on pozwalał upadać przed sobą? Czemu wtedy Jezus nie przyjął pokłonu, gdy Jan chciał upaść przed nim? Mój drogi bracie czy siostro, kimkolwiek jesteś, to nie był Jezus, który tam nie chciał przyjąć pokłonu. Przeczytacie to w objawieniu 22 w 8 wersecie, że to był prorok, anioł, który nie chciał przyjąć pokłonu. Kiedy Jan upadł na ziemię, aby oddać pokłon aniołowi, który mu pokazał te sprawy, on rzekł: patrz, abyś tego nie czynił, albowiem ja jestem współsługą twoich braci. Ja jestem jednym z proroków. Rozumiecie? Widzicie? Ja jestem twym współbratem, twoim współsługą. Jestem jednym z proroków. Oddaj pokłon Bogu. To nie był Jezus, który tego nie przyjął. Był to prorok, który tego nie przyjął. Kolejne pytanie. Drogi bracie Branham, jaka jest różnica między tym, gdy Jezus tchnął na uczniów i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego, a tym, kiedy oni musieli iść do górnego pokoju, by tam czekać? Była to obietnica, którą On im dał wtedy i tchnął na nich swoją obietnicę, mówiąc: przyjmijcie Ducha Świętego. Była to obietnica. Oni poszli do górnego pokoju, by czekać, aż się wypełni ta obietnica. Tak samo jest wtedy, kiedy kładę ręce na ciebie, żebyś został uzdrowiony, a następnie ty wykonujesz dalej swoje obowiązki, czekając, aż wypełni się ta obietnica. Dalsze pytanie. Bracie Branham, czy Jezus zmieniał kilkakrotnie swój cielesny wygląd, kiedy zjawiał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu? Czy on zmieniał swój cielesny wygląd? Nie wiem, ale myślę, że było tak. On nie zmieniał swego wyglądu wówczas. Chodziło o to, że on zakrył im wzrok, względnie poznanie Jego. Podobnie też było u tych, którzy szli z nim do Emaus przez cały dzień, a było to przed nimi zakryte. A pewnego dnia, kiedy uczniowie łowili, to oni zobaczyli mężczyznę. On rzekł: dzieci, czy złowiliście coś? A oni rzekli: nie, nic nie złowiliśmy, a mozoliliśmy się przez całą noc. On rzekł: zarzućcie sieci po drugiej stronie. I oni złowili dużą ilość ryb, a wtedy poznali, że to był Pan. Ja myślę, że On nie zmienił swego wyglądu. Uważam, że ich oczy zostały po prostu zakryte. Kolejne pytanie. Bracie Branham, jaka jest różnica między aniołem pańskim a samym Panem? Anioł pański jest posłańcem od Pana, a sam Pan jest tą osobą. nie osobą anioła, anioła od Pana. Pozwólcie, że wam to pokażę. Mówiąc po ziemsku, oto jest anioł od Pana. Mówiąc po ziemsku, oto jest anioł od Pana. Mówiąc po ziemsku, tu też jest anioł od Pana. Jak zatem poznamy, że oni są aniołami od Pana? Kiedy oni przynoszą słowo od Pana. Lecz kiedy oni próbują je wypaczyć, wtedy nie są od Pana, rozumiecie? Rozumiecie? Kiedy próbują uczynić z tym słowem coś, czego ono nie mówi, po prostu mówią cokolwiek. Następnie istnieje nadprzyrodzony anioł, który stępuje w dół od Pana. Taki posłaniec jak Gabriel, Michał czy Piołun i tak dalej. Oni mają swoje imiona. Kolejne pytanie. Bracie Branham, co jest niewłaściwego w tym czasie, w którym żyjemy, gdy człowiek jest wierzącym i naśladuje poselstwo i posłańca dzisiejszego czasu, a okazuje się, że nie może modlić się tak, jakby chciał? To jest dobre pytanie. Ja wierzę, bracie czy siostro, ktokolwiek to zadał, że jest to z powodu warunków w tym czasie. Rozbudzenie przeminęło. Rozbudzenie trwało około 15 lat, a nigdy przedtem nie trwało dłużej niż około 3 lata. Ja wierzę, że otrzymaliśmy ostatnie rozbudzenie. Myślę, że dlatego właśnie nie możecie się modlić i odczuwać Ducha Świętego tak jak dawniej. Jest tak dlatego, ponieważ ognie przebudzenia wygasły. Następny. Bracie Branham, proszę wyjaśnij, jak człowiek pozna, czy myśli swoimi własnymi myślami, albo czy to diabeł podsuwa mu myśli do jego umysłu, żeby myślał źle. Zwłaszcza, jeżeli człowiek wie, że nie chce tak myśleć. Zatem, jeżeli to jest w sprzeczności do słowa, są to myśli diabła. Jeżeli są w zgodności ze słowem, są to Boże myśli. Jeżeli to są złe myśli, jest to diabeł. Jeżeli to są dobre myśli o słowie i o Bogu, są to Boże myśli. Dalej, jeżeli nastanie taka sytuacja, że diabeł podsuwa ci myśli odnośnie pewnej rzeczy, to jak można to przezwyciężyć lub pozbyć się tego? Rozmyślaj o czymś całkiem odwrotnym. Jeśli diabeł zmusza cię do takiego myślenia, jeżeli wiesz, że jesteś chrześcijaninem, a on próbuje cię skłonić do tego, abyś myślał, że nie jesteś chrześcijaninem, to myśl po prostu na odwrót. Powiedz, ja jestem chrześcijaninem. O ile, oczywiście, twoje przeżycie odpowiada Słowu Bożemu. Mów, ja jestem chrześcijaninem. Jeżeli cokolwiek innego ci podsuwa do myśli, działaj w ten sam sposób. Kiedy już odpowiesz mi na to pytanie, to proszę módl się za mnie, żebym to przezwyciężył. Ciężył, ponieważ ja sam nie potrafię. Dobrze. Bóg daje ci twoje zwycięstwo, kimkolwiek jesteś. Niechaj twoje myśli po prostu zawrócą całkiem na drugą stronę. I mów, ja jestem chrześcijaninem. Ja jestem wierzącym. Szatanie, nie czepiaj się mnie. Szczerze mówiąc, ja stoję teraz tutaj i mówię to samo. Żebym nie omdlał wprost tu za kazalnicą. To się zgadza. 4 lub 5 razy zwaliłem się niemal na kazalnicę. To prawda. Bóg wie, że to prawda. Kolejne pytanie. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że ma kompleks niższości albo jakiś inny kompleks, jak on może to przezwyciężyć? Czy mogłoby to być zapoczątkowane w jego wczesnym dzieciństwie, jeżeli on był jedynakiem? Zajmij zupełnie odwrotne stanowisko. Jeżeli chcesz zawsze przewodzić swoją wolę, jak ten mały brzdąc, który pragnie zawsze mieć wszystko według siebie, to odwróć to zupełnie. Wydaj wszystko i czyń całkiem na odwrót. Jeżeli jesteś samolubny i chcesz wszystko przywłaszczyć dla siebie, to zacznij rozdawać to, co masz. Rozumiesz? Cokolwiek to będzie, postępuj po prostu całkiem na odwrót. To jest sposób, jak przezwyciężyć. Posłuch się czymś jako odtrutką. Moja stara matka z południa mawiała, włos z pleców psa to miotła żołądka. I to ma zastosowanie również do tego. Kolejne pytanie. Bracie Branham, w jakich osiągnięciach powinniśmy pozwolić naszym dzieciom przed nastolatkami brać udział? Przepraszam, to jest... W jakiego rodzaju działalności powinny brać udział nasze dzieci oraz jak powinniśmy postępować, pomagając im wybierać ich kolegów? Trzymajcie ich w chrześcijańskim towarzystwie, jak długo tylko potraficie. Jeżeli to jest dziewczyna, niech jest wśród chrześcijańskich dziewcząt. Zaś chłopcy niech są z chrześcijańskimi chłopcami. Jeżeli jest na tyle dorosła, żeby mogła chodzić z młodzieńcem, dopilnujcie, żeby chodziła z grzecznym młodzieńcem. Zniechęcajcie ją do każdego innego chłopaka, względnie młodzieńca, do dziewczyn. Jeżeli ona spotyka się z niewierzącym, spróbujcie ją zachęcić, by spotykała się z wierzącym. I na odwrót. Uczyńcie wasz dom miłym. Uczyńcie wasz dom miejscem, gdzie wasza córka albo syn nie będzie się wstydził przyprowadzić swego kompana przed ojca i matkę i do swego domu. I uczyńcie wasze domostwo tak szczęśliwe, że znajdą podobanie, by przebywać w swoim domu. O, moi drodzy, tutaj jest 7 w jednym szeregu. Nie będę tego przebierał dłużej niż kilka minut. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy ostatnio wypowiadałeś się w tym sensie, że wiek kościoła Laodycei się zakończył? Nie, wcale nie powiedziałem, że on się zakończył. Jeżeli powiedziałem, zrozumiałeś to źle, albo ja to powiedziałem błędnie. Jest to ostatni wiek kościoła. Jest to koniec wieków kościoła. Laodycea. On się nie zakończył. Kiedy się zakończy, Kościół odszedł, więc jak długo Kościół jest tutaj, to on się nie zakończył. Rozumiecie? Dalej. Wiek Kościoła się kończy i zaciemnił się. Oblubienica jest wywołana. Czy już wstąpiliśmy do okresu ucisku? Nie. Ty jesteś... Życzyłbym sobie, żebym miał... Po prostu więcej czasu na to. Rozumiecie? Widzicie? Oblubienica, gdy ona zostanie zabrana z kościoła, potem się zakończy wiek kościoła. Laodycea wejdzie w chaos. Oblubienica odejdzie do chwały. A potem nastanie okres ucisku dla śpiącej panny, trwający 3,5 roku, podczas gdy Izrael otrzymuje swoje proroctwo. Potem rozpocznie się ucisk dla Izraela, a potem przychodzi bitwa Armagedon, która zniszczy wszystkie rzeczy. A następnie oblubienica powróci wraz z oblubieńcem na 1000 lat rządów tysiącletniego królestwa. Potem będzie sąd przed białym trybunałem sądowym. Potem nastaną nowe niebiosa i nowa ziemia. A to nowe miasto stąpi w dół od Boga z niebios. Wieczność i czas połączą się razem. Kolejne pytanie. Duch Święty powiedział ci, że trąby nie mają nic do czynienia z oblubienicą. A czy 7 czasz ma coś do czynienia z nami? Muszę czekać i zobaczyć, czy Duch Święty objawi mi to w ten sposób. Ja jeszcze nie wiem. Kolejne pytanie. Czy prorok z Malachiasza 4 będzie tym, który wywoła resztę pogan z objawienia 7 rozdziału 9 wersetu, chociaż nawet nie pójdą przez okres ucisku? Nie. W objawieniu 7 on widział tych 144 tysiące zapieczętowanych, a potem on ujrzał przychodzącą wielką liczbę, której żaden człowiek nie potrafił zliczyć, a była to oblubienica. Malachiasz 4 dojdzie do zakończenia, a oblubienica zostanie zabrana do góry. A potem... Następnie ta grupa Eliasza i Mojżesza powraca z powrotem na ziemię. Kościół pójdzie przez okres ucisku, lecz Eliasz i Mojżesz nie będą mieli nic do czynienia ze śpiącą panną, bo to są poganie. Oni będą posłani tylko do Żydów. Kolejne pytanie. Czy 7 gromów, które są 7 tajemnicami, zostało już objawionych? Czy one zostały objawione w 7 pieczęciach, lecz nie są nam jeszcze znane jako gromy? Nie, one były objawione w 7 pieczęciach. O tym właśnie mówiły te gromy. One miały objawić tych 7 gromów, które wydały swoje głosy, a nikt nie potrafił wywnioskować, co to było. Jan wiedział, co to było, lecz było mu to zabronione zapisać. On powiedział, lecz w dniach 7 anioła, w dniach jego głoszenia, tych 7 tajemnic, 7 gromów zostanie objawionych. A 7 aniołem jest posłaniec 7 wieku kościoła. Rozumiecie? Kolejne pytanie. Czy wierzysz, że w pewnym czasie ta mała żyjąca oblubienica zgromadzi się gdzieś razem i będą mieli wszystkie rzeczy wspólne, tak jak miała pierwsza oblubienica tuż przed przyjściem Pana Jezusa w obłokach? Otóż oni mnie zapytali, czy ja temu wierzę. Nie mogę tego udowodnić w oparciu o Pismo Święte, lecz może przyjdzie ten czas. Być może, ja nie wiem, może tak będzie. Rozumiecie? Gdyby się tak stało, to by wskazywało, że zakończenie jest tuż, gdyby tak było. Jednak Jezus rzekł, lecz On przyjdzie jak złodziej w nocy. Rozumiecie? On przychodzi, tak jak w tej książce, którą czytałem, o Julii, Romeo i Julia. On przyjdzie i zabierze swą ulubienicę w nocy. Ona zostanie porwana w jednym momencie. W mgnieniu oka, rozumiecie? Więc jest bardzo wątpliwe, czy to będzie w tamten sposób, ponieważ Biblia mówi, dwaj będą na łożu. Ja jednego zabiorę, a drugiego zostawię. I dwaj na polu. Ja jednego zabiorę, a drugiego zostawię. Rozumiecie? Więc oni z całego świata nie zostaną zgromadzeni na jednym miejscu, by mieć wszystko wspólne. Jednak małe grupy z nich będą rozproszone po całej ziemi. Wierzę, że jeśli taka jest wola Pana, to tutaj też jest mała grupa z oblubienicy. Może następna mała grupa jest w Azji, inna w Niemczech, a jeszcze inna gdzieś indziej. Kiedy widziałem pewnego dnia wieczorem wizję oblubienicy, one były ze wszystkich narodów. Rozumiecie? Więc oblubienica nie będzie zabrana z jednego miejsca. Ona zostanie zgromadzona z całego świata. I to jest dokładnie potwierdzone przez Słowo. A Słowo się nigdy nie myli. A do tego czasu nie myliła się także wizja, ponieważ ona była zgodna ze Słowem. Kolejne pytanie. Czy każdy, który ma prawdziwy i autentyczny chrzest Duchem Świętym w tej godzinie, będzie w zachwyceniu oblubienicy? Czy możesz to wyjaśnić? Powiedz nam, co możemy dla Ciebie uczynić, aby Ci w jakikolwiek sposób pomóc i ulżyć temu brzemieniu, które niesiesz. Otóż, czy to nie jest miłe? Rozumiecie? Nie, nie możecie nic uczynić w chwili obecnej. Tak, autentyczni wierzący, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym, będą w oblubienicy. Oczywiście, oni są wybrani i wywołani. Śpiąca panna nie miała żadnego oleju. Te panny, które miały olej, weszły do środka. Co możemy uczynić, by ulżyć Twemu brzemieniu? Cóż, bracie, siostro, ktokolwiek to pisze, módl się za mnie. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz uczynić. Dziękuję Ci. Ja nie potrzebuję pieniędzy. Napływa ich wystarczająco dużo, by moje potrzeby zostały zaspokojone. Dzięki Panu za to. Ja nie potrzebuję odzieży. W większości wypadków ludzie dają mi ubrania. Moi przyjaciele dają mi ubrania i te inne rzeczy. Otrzymuję dosyć pieniędzy, by wyżywić moją rodzinę. To jest wszystko, co potrzebujemy. Ale wy możecie się modlić za mnie, ponieważ ja z pewnością potrzebuję pomoc duchową. Kolejne pytanie. Wydaje się, że my, kaznodzieje słowa, odczuwamy małe albo prawie żadne brzemię, by modlić się, głosić czy pościć z powodu zgubionych dusz, które mogą być ciągle gdzieś tam w świecie. Proszę, powiedz nam, co z tym zrobić. Dziękuję Ci bardzo za to, bracie Branham. To musi być kaznodzieja. On się nie podpisał. Bracie, muszę odpowiadać na te pytania, kiedy jestem zmęczony, wyczerpany i poniekąd, wiecie, nie czuję się zbyt dobrze, więc ufam, że udzielam odpowiedzi na dane pytania. Ja Wam bardzo dziękuję i ja zapomniałem, co mu chciałem odpowiedzieć. Kaznodzieje, usługujący, my mamy brzemiona, ale nie mamy brzemion za zgubionymi duszami. Wierzę, że powodem jest brak przebudzenia. Wierzę, że powinniśmy się ciągle modlić do Boga, by dał nam gorliwość za zgubionymi duszami, aż przyjdzie Jezus. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy wierzysz, że każdy, kto ma Ducha Świętego, mówi językami? Nie. Ja wiem, że Ty mówisz, iż mówienie językami nie jest dowodem Ducha Świętego. Proszę wyjaśnić pierwszy list do Koryntian 12:30. Wyszukałbyś pierwszy Koryntian 12:30? Czy wszyscy mówią językami? Czy coś takiego? Nie jestem pewien. Spróbuję wziąć następne podczas, gdy to szukają. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy wyjaśniłbyś z Księgi Joba, z 14 rozdziału, 21 werset? Tak, Job 14 mówi, gdy człowiek umrze, czy będzie znowu żył? O, Job mówi tu o zmartwychwstaniu. Myślę, że to przebierałem wcześniej do południa, nieprawdaż? Albo to było tam w domu Charlie'ego? Pani Cox też tam była. Job widział kwiaty, jak one umierają i powstają na nowo do życia. Lecz myślał, że gdyby on poszedł do ziemi, czy wróciłby z powrotem? A potem zostało mu pokazane, że coś zgrzeszyło. Więc on chciał mieć pośrednika między sobą i Bogiem, a następnie zobaczył przyjście Pana. Co to jest, bracie? Brat Branham rozmawia z bratem, wydawca. Ja myślę, że to był pierwszy list do Koryntian 12:30. Tak. Czy wszyscy mówią językami? Myślałem, że właśnie o to chodzi, lecz nie byłem pewny, bo jestem już bardzo zmęczony. Nie, nie wszyscy mówią językami. Nie wszyscy podają wykład. Nie wszyscy mówią językami. A w następnym rozdziale jest napisane, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Rozumiecie? Innymi słowy, Paweł powiedział im, czy wszyscy mówią językami? Oczywiście, że nie. Czy wszyscy prorokują? Nie. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Widzicie? Nie wszyscy mówią językami. Kolejne pytanie. Czy będziesz miał następne nabożeństwo z usługą rozeznawania, zanim stąd odjedziesz? Jeżeli nie, to czy jest możliwe umówić się z tobą na osobistą rozmowę? Ufam, że już ją miałeś. Otóż nie mam ich już tutaj zbyt dużo. Pozwólcie, że je po prostu przebiorę, jeśli to będzie możliwe. Kolejne pytanie. Przypominam sobie, jak opowiadałeś o żałosnym widoku anioła, przepraszam, to znaczy jakiegoś orła, uderzającego swymi skrzydłami w klatkę i usiłującego się wydostać na wolność. Ja mam drogą matkę w takim stanie. W ciągu 3 lat nie było jej zezwolone przyjmować do domu jej 3 żonatych dzieci, tylko dlatego, że one nie chcą podporządkować się doktrynie ich ojca. On jest kaznodzieją denominacyjnym. Matka chce słuchać tego poselstwa, czasu końca, a ja nie mogę jej nawet posłać listu. Do jakiego stopnia ona ma być poddana? Czy mogę uczynić coś innego niż modlić się? To byłaby jedyna, najwłaściwsza rzecz, na ile wiem. Jej małżonek, będąc kaznodzieją, nie pozwoli jej słuchać tego słowa. Ona je pragnie słuchać, lecz on jej na to nie pozwala. Módl się za nią po prostu. Ja wierzę, że ta kobieta jest oczywiście zbawiona. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy jest możliwe, żeby człowiek został zgubiony i skończył w piekle, jeżeli on odrzuca światłość słowa, chociaż nawet ma autentyczne przeżycie usprawiedliwienia i poświęcenia? O tak, to się dokładnie zgadza. Gdy posługujesz się oświadczeniem, że jeśli nie wierzymy temu słowu, zostaniemy na wieki oddzieleni od Chrystusa, czy masz na myśli, że głupia panna będzie żyć na wieki? Lecz oni będą odseparowani od Nowego Jeruzalem, gdzie Chrystus będzie przebywał ze swoją oblubienicą? Mamy takich, którzy nie mają Ducha Świętego i nie są narodzeni na nowo, jak mówi Pismo Święte. Czy to są ci, którzy nie mają Ducha Świętego i nie są narodzeni na nowo? Według tego, jak mówi Pismo Święte o narodzeniu się na nowo? Jeżeli naturalne urodzenie wymaga wody, krwi i ducha, czy duchowe narodzenie nie wymaga wszystkich 3 stadiów łaski, zanim człowiek jest naprawdę narodzony na nowo? Absolutnie tak. Ja to po prostu wyjaśniłem dzisiejszego poranku. Musicie przeżyć wszystkie stadia. Jesteście narodzeni z ducha, tak jak niemowlę jest poczęte w łonie matki, ale nie jesteście narodzeni, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. To się zgadza. Dopiero potem jesteście narodzeni. Wcześniej nie jesteście nawróceni. Jesteście wtedy w procesie nawrócenia. To jest powodem, dlaczego wszystkie te wielkie tajemnice nie mogły zostać podane Lutrowi, nie mogły zostać podane Wesleyowi, nie mogły zostać podane wiekowi zielonoświątkowemu, który właśnie przeminął. Dlaczego? Nie był to właściwy czas. Oni zostali poczęci, ale osoba Chrystusa, On sam, Syn Człowieczy, czy rozumiecie? Objawiający samego siebie w ludzkim ciele. To nie mogło przyjść aż dopiero dziś. Kolejne pytanie. Jak zostaną niewierzący usunięci z tej ziemi, gdy rozpocznie się tysiącletnie królestwo? Niewierzący wejdą do okresu ucisku wraz ze śpiącą panną oraz wszystkimi innymi. Niewierzący i śpiąca panna oraz resztką Izraela, która musi zostać usunięta. Kolejne pytanie. Bracie Branham, kiedy ktoś się mnie czepia albo nadepnie mi na odcisk, to może być dobre pytanie. Nadepnie mi na odcisk, jak mówi stare powiedzenie, to wpadam w gniew. Jak mogę przezwyciężyć tę rzecz? Ja wiem, że to Pan będzie musiał uczynić, lecz co ja mogę zrobić w sercu? Ja nie chcę tej rzeczy. Osłódź swój gniew modlitwą. Potem powinien złagodzić swój umysł. Uważam, że w tym budynku nie ma zbyt wielu ludzi, którzy by kiedykolwiek więcej wpadali w gniew niż ja na początku. O, ja miałem zawsze stłuczoną buzię. Wiele moich posiłków musiałem spożywać przez słomkę. Moja matka, jak wiecie, była na wpół Indianką, a mój ojciec był Irlandczykiem, w dodatku Irlandczykiem z Kentucky. A oboje mieli dosyć popędliwości, by zaatakować piłę motorową w ruchu. Ja ciągle miałem stłuczoną buzię. Byłem przede wszystkim niskiego wzrostu. Niektórzy mnie po prostu podosili do góry i powalali na ziemię. Ja znowu powstawałem, a oni mnie znowu powalali, aż w końcu dostałem tak bardzo, że nie mogłem już powstać. Tak było zawsze. A potem, gdy się w końcu pozbierałem, by powstać, to oni mnie znowu powalili na ziemię. Takie było po prostu moje życie. Myślałem sobie, ja bym nigdy nie mógł być chrześcijaninem. Jednak kiedy Duch Święty wstąpił do mego życia, to załatwiło sprawę raz na zawsze. Kiedyś poszedłem do pewnej kobiety, bo musiałem odciąć jej prąd. Tego dnia włosy stanęły mi po prostu na głowie. Ona rzekła, ty mały, kędzierzawy idioto. Ja jej powiedziałem, kobieto, nie powinnaś przeklinać w ten sposób. O, czy nie boisz się Boga? Ona rzekła, ty mały, kędzierzawy idioto, gdybym chciała, żeby ktoś rozmawiał ze mną o takich sprawach, nie traciłabym czasu z takim idiotą jak ty. Potem mnie obrzuciła okropnymi przekleństwami. O moi drodzy, gdyby to było rok wcześniej. Ja zawsze mówiłem, mężczyzna, który uderzy kobietę, nie jest na tyle mężczyzną, by uderzyć mężczyznę. A jednak ja sam to naruszyłem w tamtym czasie, bo nazwałem kiedyś moją matkę równie złym wyrażeniem. Lecz wiecie co? Wtedy mnie to wcale nie wyprowadziło z równowagi. Rzekłem, będę się modlił za ciebie. Zaraz potem wiedziałem, że coś się ze mną wydarzyło. O tak, o moi drodzy, wy wiecie o tych złych sprawach, które uczyniłem, o tych wszystkich bijatykach, kiedy byłem dzieckiem. Pewnego razu niemal uśmierciłem 5 młodzieńców. Wziąłem karabin załadowany 16 nabojami na tych chłopców, którzy bili mnie tylko dlatego, że byłem z Kentucky, bez żadnej innej przyczyny. Nie mogłem nawet wtedy podnieść mojej głowy. Jeden trzymał mnie za ręce o tak, a drugi stał tam z kamieniem i tłukł mnie w twarz, aż byłem niemal bez życia. Nazywali mnie nieopierzonym żółtodziobem z Kentucky, ponieważ moja matka, kiedy była młoda, ona wyglądała na pewno jak Indianka. Patrzyłem na jej zdjęcie niedawno i oni wiedzieli, że ona była na wpół Indianką. I dlatego, że ja byłem z Kentucky, a ona była kobietą, oni mnie nazywali grubaskiem, nieopierzonym żółtodziobem z Kentucky. To w ogóle nie zależało ode mnie. Nic na to nie mogłem poradzić, że urodziłem się w Kentucky. Chodziłem tam do szkoły, a nie miałem nawet porządnego odzienia, zaś włosy zwisały mi w dół na szyję. A mama wzięła starą marynarkę taty, w której się żenił, rozcięła ją i uszyła mi z tego spodnie, żebym miał w czym iść po raz pierwszy do szkoły. Potem ubrała mi białe pończochy i buty tenisówki. I oni mówili, czy nie wyglądasz jak napuszczony chłopak z Kentucky? I tak było ciągle przez cały czas, kiedy chodziłem do szkoły. A parę chłopaków, tylko dlatego, że szedłem po drodze z pewną małą dziewczynką i niosłem jej książki, oni nie chcieli, żebym jej pomagał. I oni stanęli mi w drodze i bili mnie po prostu aż do utraty przytomności. Powiedziałem im, że jeżeli mi tylko pozwolą odejść, to przyrzekam, że pójdę prosto do domu. Więc oni puścili mnie, lecz najpierw kopnęli mnie 4 lub 5 razy. Powalili mnie na ziemię i pokiereszowali mi całą twarz. A ja szedłem w takim stanie do domu poprzez pole żarnowca. Miałem wtedy strzelbę Winchester 22, wiszącą w domu nad drzwiami. Sięgnąłem i wziąłem do ręki tę strzelbę pełną naboi i poszedłem prosto przez zarośla świętojańskich drzew i ukryłem się obok drogi, czekając, aż tych 5 czy 6 chłopaków będzie tamtędy przechodzić. Czekałem po prostu, aż oni przyjdą, a gdy tam podeszli, rozmawiając, rzekłem: ten z Kentucky będzie was odtąd uświadamiał, skąd jest. I mówiłem dalej w ten sposób. Wystąpiłem, pociągając za cyngiel strzelby. Rzekłem: otóż kto z was chce umrzeć najpierw, żeby nie musiał patrzeć na następnych? Oni zaczęli jęczeć, a ja rzekłem: nie jęczcie, ponieważ wszyscy poginiecie jeden po drugim. Ja to myślałem poważnie i oni zaczęli naprawdę jęczeć, a ja pociągnąłem za cyngiel i nic, strzelba nie wystrzeliła. Włożyłem dalszy nabój. Nic. Nie wypał. Następny nabój. I nic. Znowu nie wystrzelił. I wyrzuciłem w ten sposób 16 naboi na ziemię. Każdy z nich to nie wypał. A ci chłopcy uciekali, krzyczeli, pierzchając za pagórek i tak dalej. Potem, gdy oni uciekli, ja tam stałem. Kiedy wpadłem w taką złość, to nie krzyczałem, lecz śmiałem się jak idiota, a łzy płynęły mi z oczu. Otóż taka jest złość. Gdyby Bóg tym nie pokierował, byłbym mordercą. Więc pozbierałem te naboje i włożyłem je z powrotem do strzelby. I paf, paf, one strzelały tak dobrze jak zawsze. O, co za łaska. Kolejne pytanie. Gdzie będą głupie panny w czasie tysiącletniego królestwa? W tysiącletnim królestwie one będą w grobie. Pismo mówi: inni umarli, nie ożyli, aż się skończyło 1000 lat. Kolejne pytanie. Czy będzie, względnie istnieje obecnie miejsce, gdzie się zgromadza oblubienica, by żyć razem, podobnie jak kiedy Mojżesz prowadził dzieci izraelskie? Ja ci odpowiem na to pytanie, bo zostało mi to właśnie objawione. Powiem ci prawdę. O tak, istnieje miejsce, gdzie się zgromadza oblubienica. Czy chcesz wiedzieć, gdzie ono jest? W Chrystusie. Słusznie. Po prostu zgromadzamy się w Nim. Jesteśmy wszyscy razem. Dalsze pytanie. Dlaczego jest tak, że mówimy tak wiele o odzieniu kobiet? O, ja dostaję teraz za swoje w tym pytaniu, nieprawdaż? Mówimy wiele o odzieniu kobiet i ostrzyżeniu włosów, a nic nie jest mówione o włosach mężczyzny, względnie jak on się ubiera. Otóż, siostro, zgodzę się z tobą w jednej sprawie. Po pierwsze, Biblia mówi, że mężczyzna nie powinien mieć długich włosów. A gdyby miał długie włosy, ja bym mu to powiedział. Zupełnie tak samo, jak mówię tobie. On postępuje źle, lecz większość mężczyzn, albo wielu z nich, jest taki jak ja. Nie mają prawie żadnych włosów. Jednak większość mężczyzn strzyże sobie włosy i wyglądają jak mężczyźni. A zatem, gdyby oni tego nie czynili, byłoby im powiedziane, żeby tak nie postępowali, żeby nie pozwolili ruść swoim włosom, jak powinno to być u kobiety. Otrzymacie to wszystko, kiedy będę głosił na temat małżeństwa i rozwodu, ślubowania i innych rzeczy. Tak dużo mówimy odnośnie ubioru mężczyzn względnie kobiet. Otóż przede wszystkim ciało mężczyzny nie jest tak kuszące jak ciało kobiety. Otóż mężczyzna jest wielki, postarzały, ma owłosione i krzywe nogi, z brzuchem jak garnek i tak dalej. On wygląda okropnie i nie ma w nim niczego kuszącego. I ja myślę, że to jest najbardziej obrzydliwy widok oglądać tych mężczyzn idących po drodze, młodych czy starych, w tych shortach, czy co to jest, wiecie, idących po drodze. Ja myślę, że to jest jeden z najbardziej odrażających widoków, jaki kiedykolwiek widziałem. To się zgadza. Ja myślę, że on nie wie, do której części ludzkiej rasy on należy. Rozumiecie? To się zgadza. Mężczyzna, który by czynił coś takiego. I czy wiecie co? Właśnie przed kilku miesiącami słyszałem, że armia amerykańska będzie się ubierać w ten sposób. Tak, armia wyjdzie w ten sposób w następnym roku albo za 2 lata. Wszyscy w shortach. Co za wielka gromada niewieściuchów. Bóg stworzył mężczyznę, żeby wyglądać jak mężczyzna i postępował jak mężczyzna i ubierał się jak mężczyzna. On stworzył kobietę, aby czyniła tak samo. Ubierała się jak kobieta, postępowała jak kobieta i była kobietą. Dzisiaj do południa przyszło to pytanie odnośnie mężczyzny. Pierwsza strona taśmy kończy się niekompletna, a druga strona zaczyna się również niekompletna, wydawca. Jeżeli kobieta ma naprawdę słabe włosy i ona chce nosić jakiś kok, czy jak to nazywacie, moja żona to nosi. Ona mówi, że jej włosy są słabe i ona ma pewnego rodzaju rzecz, mniej więcej tak wielką, która wygląda jak wielka, duża, ponadwymiarowa bułka. I ona owija swoje włosy wokół tego i wpina spinki do tego. A zatem, jeżeli chodzi o mnie, myślę, że nie martwi to nikogo, jak długo twoje włosy są długie. Pewien kaznodzieja powiedział, że jego żona została napomniana, ponieważ miała swoje włosy zafarbowane. I ja stwierdziłem z pytania, że chodzi o farbowanie albo koloryzowanie jej włosów. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Nie mam niczego na ten temat. Jeżeli ona ma długie włosy, to jest wszystko, co mogę o tym powiedzieć. A zatem jest pewien mężczyzna i ten człowiek mówił dzisiaj rano o zdejmowaniu swojej peruki i wkładaniu jej z powrotem. Otóż to się trochę łączy z tym tutaj, odnośnie strzyżenia włosów, rozumiecie? Otóż jeżeli mężczyzna nie ma włosów, a jego żona życzy sobie... Słyszałem, jak kobiety mówią, otóż, gdybym tylko mogła skłonić Jana, ja myślę, żeby wyglądał lepiej, gdyby nosił perukę. Co ty o tym myślisz, bracie Branham? Czy to jest złe, kiedy on to czyni? O nie, nie, rzeczywiście to nie jest złe, wcale nie. Jeżeli on chce ją nosić, to fajnie. To nic innego niż noszenie sztucznego zęba, czy czegoś podobnego. Nawiasem mówiąc, ja sam mam 3 sztuczne zęby. Życzyłbym sobie, żebym ich nie miał. One są przymocowane na drucie. One zawsze ograniczają mój głos i ranią mi język i wszystko możliwe. Lecz ja je muszę mieć, by móc normalnie jeść. A gdy jestem za morzem na tych zgromadzeniach, pod gołym niebem, noszę perukę. Nie z powodu wyglądu. Wiecie bowiem, żebym stał tutaj, choćbym nie miał włosów na mojej głowie, czy cokolwiek by to było. To by mi nie sprawiało żadnej różnicy. Ja jestem tutaj, by reprezentować Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy stoję tam na zewnątrz, tuż po pierwszym wieczorze i pierwszej tropikalnej burzy, to następnego wieczora gardło boli mnie tak bardzo, że nie mogę tam głosić. Tak więc, gdyby to było coś, co bym ja chciał czynić i odczuwałbym, że to mam czynić, to ja bym to czynił. O tak. Nie ma niczego, co by mówiło, żebym tego nie czynił. Nigdzie nie jest powiedziane, siostro, że nie możesz nosić peruki albo sztucznego warkocza albo czegoś innego podobnego. To jest całkiem w porządku. Lecz niech twoje włosy pozostaną długie. A ty, mężczyzno, strzyż swoje włosy. Te, które masz, miej zawsze ostrzyżone. Rozumiecie? Zatem to załatwia sprawę. Niewiasto, ubieraj się jak niewiasta. Mężczyzno, ubieraj się jak mężczyzna. Nie próbuj być niewieściuchem. Nie noś kobiecego odzienia. Kobieto, nie próbuj być mężczyzną. I nie noś męskiego odzienia, ponieważ Bóg nie chce, żebyś to czyniła. Biblia to potępia. Lecz teraz, jeżeli chodzi o noszenie peruki, czy noszenie włosów, otóż czym jest taki kok? Czy popełniłem błąd przed chwilą względnie, jest to warkocz? To jest coś, co kobieta wkłada do swoich włosów, by wyglądały bardziej, cokolwiek to jest, rozumiecie? Nie ma w tym nic złego, noście to dalej, to jest w porządku. Kolejne pytanie. Bracie Branham, pewna siostra przybyła do kaplicy z odległości 1200 kilometrów i ona mówi, że wierzy, iż ty jesteś ucieleśnionym Jezusem Chrystusem. Proszę, powiedz coś o tym. Ona była bardzo niecierpliwa, próbując powiedzieć innym, co myśli. Niecierpliwa, w porządku. Otóż oczywiście, że ta siostra się myliła. Ja nie jestem Jezusem Chrystusem. Jestem Jego sługą. Omawialiśmy to tak wiele razy. O, ja się zbliżam dość szybko do końca. Módlcie się tylko, jeszcze tylko chwilka. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy chcielibyście jeszcze słuchać pozostałych pytań? Przejdę przez nie tak szybko, jak tylko potrafię. Bracie Branham, pewnego razu odczułam, że Bóg dał mi taką obietnicę jak Sarze. Była tam pewna kwestia, lecz obietnica przyszła potem. Czy to była obietnica Boża? Wiedziałam, jaka była obietnica Sary, lecz odczuwam, że czas jest tak krótki. My miłujemy Twoją usługę i tego, kto Cię powołał. To jest miłe, nieprawdaż? Miłujemy Twoją usługę i tego, kto Cię powołał, i dlatego miłujemy Ciebie. O, oni się tu podpisali. Dziękuję Ci, bracie i siostro. To pewna kwestia. Tak, tak, w porządku. Otóż Bóg, myślę, że On dał Ci tę obietnicę i stało się tak, jak u Sary. Oczywiście jest to ten sam Bóg. On odpowiada w ten sam sposób. Nie wierz w nic innego oprócz tego, że to był Bóg. Bracie Branham, chciałabym Ci zadać kilka pytań odnośnie Biblii. Proszę, wyjaśnij Ewangelię Marka. Już miałem to pytanie. Zajmowaliśmy się już Ewangelią Marka 16 rozdziałem. Przypominam sobie, że mieliśmy to pytanie niedawno. Zobaczmy. Drogi bracie Branham, wyjaśnij Ewangelię Mateusza, rozdział 22, werset. Mieliśmy już to pytanie. Rozumiecie? Przypominacie sobie, że mieliśmy je ostatnio? Ja wam to pokażę. Widzicie to właśnie tutaj. Rozdział 22. Jak się dostał na ucztę weselną ten gość, który miał na sobie odzienie, ale nie był odziany w weselną szatę? Pamiętacie, ja powiedziałem to trochę żartobliwie. Rzekłem, był to denominacyjny brat, który tam wszedł przez okno, a nie przez drzwi. Drzwiami jest słowo. Kolejne pytanie. Ty powiedziałeś, że Kain był z nasienia węża. Dlaczego Ewa powiedziała, otrzymałam męża od Pana? To właśnie próbowałem znaleźć dzisiaj do południa. Mam tutaj zanotowane miejsca Pisma Świętego odnośnie tego. Może się tutaj trochę cofam. Myślę, że tak. Stwierdzam, że niektóre tutaj... Kolejne pytanie. Bracie Branham, mój mąż, który był wychowany po katolicku, w uwielbianiu Boga, on chce się modlić w swój sposób. Już je miałem. Przypominacie sobie? O, ja biorę tutaj właśnie te. Już je miałem. Bracie Branham, jak zainteresować moją siostrę z denominacji? Ja je miałem. Pewna pani miała siostrę katoliczkę. Bracie Branham, w 2 Tymoteusza, w 4 rozdziale, jaki to jest dar, który był dany? Już je miałem. Ilu z was przypomina to sobie? Niektóre z nich przyplątały mi się tutaj. Rozumiecie? Czy to jest słuszne, żebyśmy stosowali jakiegokolwiek rodzaju... To jest o stosowaniu antykoncepcji. Pozwólcie, że o tym porozmawiam z wami prywatnie. Rozumiecie? Jak powiedziałem dzisiaj do południa. Po pierwsze, czy głupie panny będą zbawione w tamtym czasie? Już to miałem. Ja się tutaj cofam. Chwileczkę tylko. Miejcie po prostu cierpliwość ze mną. Po poznaniu tej drogi, przynajmniej drogi pokuty i poświęcenia, już je miałem. Przypominacie sobie? A potem odpaść od tego. Miałem również to pytanie. Jakoś się cofnąłem do tyłu. Będę je po prostu musiał potraktować jako... Bracie Branham, jakie jest znaczenie Ewangelii Mateusza 24-28? Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą orły. Czy sobie przypominacie, jak to wyjaśniałem? Rozumiecie? Zajmowałem się tym. Być może, że już przeszedłem wszystkie. Chwała Panu. Czy to jest czas, że oblubienica będzie musiała być razem z Tobą? Otóż już je miałem. Na zachwycenie? Ja wiem, że je miałem, ponieważ było zaznaczone na dole. Przypominam to sobie. Otóż chwała Panu. Dochodzimy teraz całkiem na dół tutaj. Zobaczmy. Skoro Dzieje Apostolskie 2:38 jest jedynym sposobem, jak można się ochrzcić, co z tym tłumem ludzi? Już to miałem. Oni tego w ogóle nie wiedzieli. W owych dniach zostało to objawione właśnie obecnie. Potem, gdy poznacie, co czynić, Biblia mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy to jest złe uprawiać tytoń i pracować w tej sferze? Ja myślę, że tego nie miałem. Otóż ja jestem przeciw uprawianiu tytoniu. Ja jestem przeciw używaniu tytoniu. Tak samo każdy znowu zrodzony chrześcijanin będzie przeciw temu. Nie ma o czym gadać, ponieważ to jest złe. My wiemy, że nawet medycyna mówi, że właśnie tytoń jest powodem większości chorób raka, gardła i płuc. Oni mówią, Palicie papierosy z filtrem. Otóż do was, mężczyźni i kobiety, którzy palicie, jesteście po prostu oszukani. Otóż jedyna rzecz, którą oni czynią, stosując filtr, kiedy człowiek kupuje papierosy z filtrem, to ich musi kupić więcej, ponieważ one przepuszczają tylko pewien procent dymu. Słyszałem ten wykład ubiegłego roku na światowej wystawie w Waszyngtonie, kiedy byłem na tej światowej wystawie, a lekarze z całego świata wyjaśniali to tam. Mówili, że nie można mieć dymu bez smoły. A jeśli macie dym, to macie i smołę. I powiedzieli, nie pozwólcie nikomu, żeby was skusił na papierosy z filtrem. Bo jeżeli palicie jeden albo dwa papierosy i to zaspokaja waszą żądzę, którą macie, to z filtrem wypalicie dwa albo trzy razy więcej. To jest tylko publiczne oszustwo, publiczne kłamstwo w radiu czy w telewizji. Lecz pracować w spółce tytoniowej albo uprawiać tytoń, otóż wy, bracia z Kentucky, którzy uprawiacie ten tytoń. Otóż pozwólcie, że wam powiem jedną rzecz. Jeżeli was to potępia, gdy to czynicie, to tego nie czyńcie, ponieważ ja bym nie chciał czynić czegoś, o czym bym wiedział, że to pomaga komuś w kierunku jego śmierci. To jest złe, kiedy dajesz sąsiadowi mocny napój. Zatem to jest złe, produkować mocny napój. Lecz pozwólcie, że wam teraz powiem jeszcze coś innego. Otóż jeżeli chodzi o uprawianie tego, tytoń, jak wiecie, nikotyna jest również używana w medycynie. A czy wiedzieliście, że uprawiacie zboże, z którego produkuje się whisky? Z pszenicy i z jęczmienia produkuje się również whisky. Czy to jest prawdą? W porządku. Rozumiecie? Wy wiecie, do czego oni to zboże użyją. Lecz teraz my uprawiamy zboże, przy czym myślimy sobie, że kiedy uprawiamy zboże, że z niego będą może płatki zbożowe i pokarm dla ludzi. Będzie chleb ze zboża i tak dalej, lecz oni robią z niego również napoje alkoholowe. Rozumiecie? Człowiek czasami nie wie, co robić. I wy na przykład macie ogród z liliami. Czy wiecie, co oni czynią z lilii? Oni z nich robią opium. Czy wiecie, co robią z sałaty? Robią z niej to samo. Opium jest również w sałacie. Czy zjedliście kiedykolwiek dużą porcję sałaty i zobaczyliście, jak spokojni jesteście na krótką chwilę? To sprawia to opium w niej. Czy wiecie, że one jest również w cebuli? Oczywiście. Więc rozumiecie, jest to zależne od tego, w jakim celu to czynicie. Lecz pozwólcie, że wam to powiem jak bratu. Chrześcijanin do brata chrześcijanina. Jeżeli masz pole tytoniu, sprzedaj je komuś innemu i zacznij uprawiać zboże. Ja myślę, że to byłoby lepsze, rozumiesz? Bo niewątpliwie to, co oni uprawiają... Pytanie. Mój mąż był żonaty z alkoholiczką i cudzołożnicą. Już to miałem. Przyszło z... Powiedziałem wam, skąd ono było. Ono przyszło z dalekich stron. Ja zajmowałem się już tym pytaniem. A zatem, zobaczmy. Ta kobieta z objawienia 12 rozdziału, ja zajmowałem się już tym pytaniem. Tak, mam tą garść pytań. Zobaczmy. To już miałem, zajmowałem się nim. Ono jest odnośnie objawienia 12 rozdziału. Kim ona była? Zobaczmy. Kolejne pytanie. Bracie Branham, mamy dwoje dzieci, które chodzą do kościoła, w którym ma zwierzchnictwo kaznodziejka. My wiemy, że ona nie jest w słowie. Nasze dzieci są pod tym mocnym wpływem. Jak mamy postępować, by im powiedzieć, że to jest błędne? Powiedziałem wam przedtem. Ja na to odpowiedziałem. I postępujcie w tej sprawie łagodnie. Co byście powiedzieli, gdybym ja... Wiem, że ten człowiek siedzi tutaj. Co byście powiedzieli, iż ja myślę, że wiem, kim jest ta niewiasta i mogę wam to powiedzieć? Kolejne pytanie. Czy rządy tysiącletniego królestwa będą trwać 1000 lat albo po prostu pewien odcinek czasu? Miałem to pytanie. Nawet dzisiaj do południa, rozumiecie? Jest to 1000 lat. Dobrze. Bracie Branham, problem pszenicy, tak, ja to miałem. Pszenica i chwasty, przypominacie sobie, że to mieliśmy. Myślę, że dochodzimy teraz zupełnie na dół. Może przerzuciłem pewną ilość z nich do tyłu. Zobaczmy, to samo. Kolejne pytanie. Bracie Branham, jestem matką 6 wspaniałych dzieci, a mój małżonek chce, żebym chodziła do pracy przez pewien czas, by pomóc finansowo. Czy bym miała to czynić? Również pragnę się modlić do Boga, aby mi darował wiarę, żeby mi dał, jak Abraham, wiarę, jaką mieli Abraham i Daniel I ci hebrajscy młodzieńcy, czy chrześcijanin miałby uprawiać tytoń? Właśnie się tym zajmowałem i... Kolejne pytanie. Bracie Branham, czy to jest złe, kiedy kobieta goli sobie nogi? Czy mi się coś przywidziało? Czy to jest tak powiedziane? Ja nie mogę. Ja nie wiem. Zostawię to do Twojej dyspozycji. Czy kolejne pytanie? Czy w naszym czasie jest złym praktykować regulację urodzeń w rodzinie? Czy to oznacza stosować kompletną antykoncepcję? Ja na to odpowiedziałem, oczywiście, indywidualnie każdemu. Zobaczmy. Jeżeli kobieta, będąc w grzechu, rozwiedzie się i wyjdzie za mąż ponownie, odpowiedziałem na to. Przypominacie sobie, że rzekłem, zostawcie te sprawy rozwodu, aż... Kolejne pytanie. Mam przyjaciółkę, którą bardzo miłuję. Ona już miała niektóre taśmy i listy, które mają, jak myślę, nie rozmawiałem z nią o tym. Naprawdę obawiam się, że ją zniszczę i stracę jako przyjaciółkę. Co mam robić? Mów do niej w miłości. Myślę, że na to już odpowiedziałem. Nie próbuj wywierać nacisku na nikogo. Bądź po prostu solą. Oni będą pragnąć być takim jak ty. Bracie, siostro, myślę, że to już omawiałem. Kolejne pytanie. Bracie Branham, proszę wyjaśnić sprawę tych pięciu głupich panien. Ja wiem, że się tym już zajmowałem. Poznaję to pismo i ten czerwony papier. Ja wierzę, że jesteśmy na końcu. Omawiałem już to. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie. Chwała Panu. Zobaczmy. Wybaczcie. Chwileczkę tylko. Kolejne. Drogi proroku Boży, chodzi o Ewangelię Marka 16:18, o sprawę wkładania rąk na chorych. Jestem w środowisku zaklinaczy węży. Co ty na to? Otóż, to jest dobre pytanie. Jeżeli jesteś w środowisku zaklinaczy węży, gdzie oni mówią takie rzeczy o Ewangelii Marka 16, oczywiście, ja myślę, że Biblia myśli dokładnie to, co ona mówi. Ja myślę, że jeśli próbujemy kusić w czymś Boga, to dokładnie do tego wpadniemy. Jednak nie myślę, że Bóg chce, abyśmy przynosili butelkę arszeniku i pokazywali, że potrafimy ją wypić, tylko po to, by udowodnić, że mamy wiarę. Tak samo nie myślę, że byłoby to właściwe, żebyście mi przynieśli węża i polecili mi wziąć go do ręki, aby pokazać wam, że mam wiarę, którą potrafię przezwyciężyć jego jad. Ja myślę, że nie o to chodzi. Jednak wierzę, że gdybym był w wodzie, chrząc ludzi, czy gdziekolwiek, na przykład w dżungli, wykonując dzieło pańskie, a ukąsiłby mnie wąż, ja bym po prostu dalej kontynuował moje zadanie w imieniu pańskim, rozumiecie? Ja wierzę, że to miejsce pisma ma takie znaczenie. Otóż, jeśli musisz, uważaj po prostu, co ty z tym robisz, drogi człowieku, kimkolwiek jesteś. Miej to na uwadze. Rozumiesz? Obserwuj, co Biblia mówi odnośnie tego. Tak samo nie wierzę w to, jeśli usiłujesz mówić chwała, 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 nie kuś Boga, starając się przemówić językami. Pozwól po prostu Duchowi Świętemu, by mówił przez ciebie, rozumiesz? Cóż, ja nie jestem zwolennikiem kuszenia Boga albo forsowania czegokolwiek. Dokładnie tak, jak powiedziałem przed chwilą. My musimy czekać na Ducha Świętego. On tego dokonuje. Zwróćcie uwagę na Pawła, który zbierał patyki przy ognisku na wyspie Krecie. Myślę, że to była Kreta. On był zakuty w kajdany. A był tam wąż. Prawdopodobnie mamba. On ma śmiertelną ukąszenie. Paweł powinien był w krótkim czasie paść martwy na ziemię. Ja nie znam żadnego innego węża, który by tak szybko uśmiercił człowieka jak mamba. A więc powiedzmy, że on podniósł tę mambę. Jest to śmiertelne ukąszenie. Człowiekowi zostaje po prostu tylko kilka oddechów, kiedy cię ukąsi mamba. W przypadku kobry, człowiek ma 50% szansy przeżycia, jeżeli zostanie zastosowane serum. Tak dzieje się w przypadku czarnej kobry. W przypadku gąszenia przez żółtą kobrę masz przed sobą śmierć na 80%, a tylko 20% szansy na przeżycie. W przypadku mamby nie masz ani 1% szansy. Po prostu umierasz. I to wszystko, ponieważ nie złapiesz więcej niż tylko kilka oddechów. To paraliżuje nerwowy system, krwioobieg i wszystko inne. Człowiek umiera. Rozumiecie? Kiedy ta mamba ukąsiła Pawła w rękę, oni powiedzieli: otóż ten mężczyzna jest nikczemnikiem, prawdopodobnie mordercą, chociaż nawet wyszedł cało z morza, jednak nie mógł uniknąć śmierci. Bogowie chcą dokonać na nim zemsty, dlatego że on jest mordercą. Paweł spojrzał, a ten wąż wisiał przyczepiony do jego ręki, więc on go po prostu strząsnął. Nie był wcale podekscytowany. O Panie, pomóż mi to uczynić. Nie. On spojrzał na niego, strząsnął go do ognia i dalej zbierał patyki, jakby nic się nie stało. Oni rzekli: on po prostu za chwilę umrze. Bo kiedy ten wąż ukąsi człowieka, to jest koniec. Po chwili, kiedy ten czas przeminął, Paweł ani nie spuchnął, ani nie umarł, po prostu nie działało to na niego. Więc oni teraz zaczęli mówić inaczej. On jest Bogiem, który stąpił na ziemię w postaci człowieka. Rozumiecie? On nie powiedział: dajcie mi tu tego węża. Lecz ten wąż po prostu go ukąsił. On nie kusił Boga, lecz miał wiarę w Boga, by przezwyciężyć to ukąszenie węża. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Więc kimkolwiek jesteś między zaklinaczami węży, wiedz, że jeżeli oni chcą zaklinać węże, to ich sprawa. Rozumiesz? Ja po prostu nie mam takiego przekonania. Wy mówicie: otóż ci ludzie mają wiarę. Ja nie mówię, że oni nie mają wiary, kiedy przypalają się palnikiem acetylenowym i czynią podobne rzeczy. Lecz rozumiecie, to ciągle nie udowadnia, że to jest od Boga. Widziałem Indian, jak przechodzą po pasie ognia około metr szerokim i około 35 metrów długim, podczas gdy ogień jest rozniecany przy pomocy liści, rozpalony do białości. Nie są to jacyś szczególni ludzie, po prostu rolnicy. Zdejmują swoje buty. Kapłani błogosławią ich krwią kozłów. I biorą moje haczyki na ryby, wkłuwając je sobie do skóry nad swoimi ustami, aż są cali obwieszeni takimi małymi bańkami napełnionymi wodą. Takimi jak te, które wieszają na choinkę w czasie świąt z ozdobami. One są napełnione, a wielkie haczyki na ryby o tak długie tkwią w ich ciele. Możecie sobie wyobrazić, co to oznacza wbić taki haczyk oraz wyjąć go. I stoją w ten sposób, a potem przechadzają się wprost po tym rozpalonym ogniu. A on jest po prostu rozpalony do białości. Bardziej niż do czerwonego koloru. Po prostu rozpalony do białości. Przechodzą wprost po tym ogniu i idą z powrotem, a nie mają nawet spalenizny na swoich stopach. A oni nawet nie wierzą w naszego Boga. Oni oddają cześć i kłaniają się demonom. Rozumiecie? Więc to nie ma żadnego znaczenia. Trzymajcie się po prostu z dala od tego. Bądźcie po prostu naprawdę miłymi, pokornymi chrześcijanami. Żyjcie tym życiem, a potem Bóg zatroszczy się o resztę. Kolejne pytanie. Bracie Branham, co będą głosić kaznodzieje, którzy nie odejdą w oblubienicy? Czy ich obecne poselstwo, Duch Święty, chrzest wodny oraz zbawienie? Co oni będą głosić, jeżeli nie odejdą w oblubienicy? Otóż wiecie, co się prawdopodobnie będzie dziać? Ja to po prostu powiem. Nie mogę tego udowodnić, lecz oni będą po prostu głosić ciągle dalej tak samo, jak głoszą obecnie, a ludzie będą żyć dalej myśląc, że są zbawieni. Ale oblubienicy już tutaj nie będzie. Kolejne pytanie. Czy to jest właściwe, według słowa, praktykować antykoncepcję? Powiedziałem już, że na takie pytania odpowiem wam prywatnie. Wy, którzy macie te pytania, przyjdźcie do mnie prywatnie. Kolejne pytanie. Drogi bracie Branham, my mamy nauczyciela, którego znasz, o którym Pismo Święte mówi. Tak, ja to już omawiałem, chwileczkę tylko. Bracie Branham, był czas, gdy mieliśmy nasze nazwiska zapisane w księdze pewnego. Tak, ja to już omawiałem. Oni je obecnie usunęli i pytali, czy oni postąpili źle. Kolejne pytanie. Czy byś zaakceptował regulację urodzeń? Nie, ja tego nie mogę zaakceptować. O nie, rozumiecie? Kolejne pytanie. Czy siódmy anioł, o którym jest mowa w Objawieniu 10, jest tym samym mężem, co Eliasz z Malachiasza 4? Czy na to już nie odpowiedziałem? Zdaje się, że nie odpowiedziałem. odpowiadałem na to pytanie. Tak, jest to ta sama osoba. Objawienie 10 jest poselstwem siódmego anioła. Siódmego anioła, posłańca do siódmego wieku Kościoła, którym jest Malachiasz 4. Czy stosowanie antykoncepcji? Mam wiele pytań odnośnie tego tematu. Przerzuciłem je na spód i nie chciałem na nie odpowiadać. Raczej spotkałbym się z wami prywatnie. Kolejne pytanie. Gdzie znajdujemy, że Noe głosił 120 lat i budował Arkę 120 lat? Czy na to już nie odpowiedziałem? Generacja, to znaczy wyznaczony czas na ziemi dla człowieka, był 120 lat, tyle potrzebował Noe, by zbudować Arkę, przy czym w owym czasie było to uważane za jedną generację. 120 lat był to czas wyznaczony dla człowieka, a według pierwszej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału, 3 wersetu, on głosił do tamtej generacji, co wynosiło 120 lat. Noe tam głosił, w porządku. Zobaczmy dalej. Kolejne pytanie. U Malachiasza w 4 rozdziale Eliasz ma obrócić serca ojców do dzieci, a potem serca dzieci do ojców. Czy to jest ten sam człowiek? Tak, to ten sam człowiek. W porządku. O, chwileczkę. Nie, wybaczcie mi. Przepraszam. Czy widzicie, że Duch Święty zatrzymał mnie przy tym? Nie, ja myślałem, że ono mówi, rozumiecie, u Malachiasza 3, tam jest powiedziane, posyłam mojego posłańca przed moją twarzą, którym był Eliasz. U Malachiasza 4 odwraca się to i jest powiedziane, oto ja posyłam Eliasza, zgodnie z Malachiaszem 3 rozdziałem. On miał wziąć posłańca posłanego przed twarzą Pana Jezusa, którym był Jan. Ilu z was to rozumie? Malachiasz 4 mówi, że kiedy ten Eliasz przyjdzie, jego poselstwo i te inne rzeczy, to bezpośrednio potem jest przyjście Pańskie i odnowienie ziemi. Zwróćcie teraz uwagę, żebyśmy się upewnili, że to nie jest ta sama osoba. Duch Święty napisał przez tego proroka. On najpierw obróci serca ojców do dzieci. Rozumiecie? To był Jan przed pierwszym przyjściem. On obrócił serca ojców, tych starych ojców, patriarchów, do poselstwa dzieci, którzy byli wtedy nową generacją w czasie generacji Jezusa. Zatem spójnik oraz łączy to razem te serca dzieci z powrotem z ojcami, co znaczy, że poselstwo dzisiejszego czasu obróci serca dzieci w zborze z powrotem do pierwotnej wiary pięćdziesiątnicy, jaką mieli na początku. Zatem będą to dwa różne przyjścia Eliasza. Jedna usługa, lecz tam jest różnica. Pierwsze przyjście Eliasza i jego drugie przyjście. Kolejne pytanie. Mój mąż i mój najmłodszy syn nie wierzy. Tak, ja to już miałem. Wiem, że na to odpowiadałem, ponieważ znam tych ludzi, którzy tu się podpisali. Przypominam sobie, że potem rozmawiałem z nimi o tym. Kolejne pytanie. Jak możemy stwierdzić wolę Pańską? Czy powinniśmy przeprowadzić się do Jeffersonville, Indiana? Czy może być człowiek chrześcijaninem, a nie lubić ludzi ciemnego koloru skóry? Czy Bóg nie chce, żeby oni byli traktowani tak jak my, bo są ciemnego koloru skóry? Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Czy jesteś zwolennikiem integracji czy segregacji? Jestem zwolennikiem integracji. Wierzę, że człowiek, bez względu na to, jakiego jest koloru skóry albo kim on jest człowiekiem tak samo, jak ja nim jestem. To się dokładnie zgadza. I ja wierzę, że gdyby oni tylko zostawili w spokoju tych ciemnoskórych ludzi i gdyby ci komuniści nie wychodzili z inspiracją do nich, cóż, istnieją prawdziwi, autentyczni ludzie ciemnej skóry. Wśród nich istnieje autentyczna grupa znowu zrodzonych, bogobojnych, świętych ludzi. Tak jest. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, że moja cera jest biała, a ich ciemna. On jest moim bratem, jeżeli jest w Chrystusie. Dlatego właśnie nie zgadzam się ze stanowiskiem białych ludzi z południowej Afryki. Oni nawet nie wierzą, że ci ludzie mają duszę. To mi się właśnie tam nie podobało. Powiedziałem, ten człowiek jest człowiekiem tak samo jak ja. On ma prawo do tego samego przywileju, który mam ja. Jego kolor skóry nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie ma to znaczenia u żadnego człowieka, który jest narodzony na nowo z Ducha Bożego. Powiedziałem też, gdyby zostawiono tych ludzi ciemnej skóry w spokoju, to oni by nigdy nie przyjmowali tej inspiracji. Ja to powiem tu, spoza tej kazalnicy. Mamy dużo ludzi ciemnej skóry, którzy przychodzą tutaj. Myślę, że dziś wieczór nie ma tu nikogo. Lecz mamy dużo ciemnoskórych ludzi, którzy przychodzą tutaj do tego zboru. I bracie, oni są tak mile widziani, jak wszyscy inni. Oni są moimi braćmi i siostrami. A kilku z najzacniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem w moim życiu, są właśnie z tych ciemnoskórych ludzi. Otóż niektórzy z ciemnoskórych są odszczepieńcami, zupełnie tak samo jak biali ludzie, albo żółci czy brązowi. Tak to jest. Otóż ja nie jestem zwolennikiem mieszanych małżeństw. Uważam, że biały mężczyzna nie powinien się żenić z ciemnoskórą dziewczyną. Względnie ciemnoskóra dziewczyna wychodzi za mąż za białego mężczyznę. Albo człowiek z żółtą skórą poślubić ciemnoskórą czy białą kobietę. Wierzę, że brązowi, czarni czy biali i te wszystkie ludzkie rasy są jak kwiaty w ogrodzie Bożym, więc uważam, że nie powinni się krzyżować. Wierzę, że właśnie takimi uczynił ich Bóg i wierzę, że takimi właśnie powinni pozostać. Dziwi mnie to, kiedy widzę jakąś naprawdę ładną, czarną dziewczynę, inteligentną, mile wyglądającą, tak samo ładną, jak i każda kobieta, a ona chce wyjść za mąż za białego mężczyznę i mieć z nim dzieci, mulatki. Dlaczego inteligentna, ciemnoskóra dziewczyna chce czegoś takiego? Jest to z powodu tych inspiracji, komunistów. Dlaczego miły, ciemnoskóry mężczyzna chce żenić się z białą kobietą i mieć dzieci, mulatki? Wierzę, że powinniśmy pozostać po prostu tym, czym jesteśmy. My jesteśmy sługami Chrystusa, a Bóg uczynił mnie takim. Gdyby On uczynił mnie ciemnoskórym, to ja byłbym szczęśliwym, że mogę być takim właśnie człowiekiem dla Boga. Gdyby On uczynił mnie żółtą skórą, byłbym szczęśliwy. Byłbym po prostu szczęśliwym, żółtym człowiekiem dla Chrystusa. Jeśli On uczynił mnie białym, to jestem szczęśliwym, białym człowiekiem dla Chrystusa. Gdyby On uczynił mnie brązowym czy czerwonym Indianinem, względnie kimkolwiek bym był, ja bym to zachował takie, jakie jest. To byłbym po prostu ja. Pragnę być takim, jakim mnie uczynił mój Stwórca. Pewnego dnia tam w Shreveport wybuchło to powstanie, a byli tam wszyscy ci ciemnoskórzy, młodzi ludzie, inspirowani wówczas przez komunistów. Już wam powiedziałem tutaj za tą kazalnicą, że Martin Luther King to najgorsza rzecz obarczająca ciemnoskórych ludzi, jaką kiedykolwiek mieli. To się zgadza. Ten człowiek prowadzi tysiące tych ludzi na rzeź. To się zgadza. Jest inspirowany przez komunizm. Pozwólcie, że wam udowodnię moje stanowisko. Ja to powiedziałem przed 2 laty. A patrzcie, co się dzieje właśnie obecnie. Oni mówili, że walczą o integrację, która została im potem prawnie przyznana. A wy ludzie, którzy nie jesteście zwolennikami integracji, wstydźcie się. Nasz naród zezwala na integrację i powinniśmy czynić tak, jak każe nam czynić najwyższa władza. To się dokładnie zgadza. A wy teraz mówicie, nie wchodźcie do tych lokali i tak dalej, czy na zakupy, albo siedźcie w tylnej części autobusu i tak dalej. O nie! Prawo mówi, że oni są po prostu tacy sami jak my, więc my jesteśmy tacy sami jak oni. Zatem postępujmy odpowiednio do tego. Bądźmy takimi. Ludzie, którzy są rzeczywiście, prawdziwie, znowu zrodzeni, są zwolennikami tego. A zatem ja wierzę, że to jest w ich sercach. Nigdy nie miałem takiego współczucia dla ludzi, jak miałem dla tych biednych ludzi w Afryce, z powodu tego, jak oni byli traktowani. Ja nie wierzę w te brednie. Jestem mieszkańcem południowego stanu. Urodziłem się tam za rzeką, lecz jestem jak Abraham Lincoln. Wierzę, że ten człowiek urodził się jako zwolennik równouprawnień. To się zgadza. Ja nie jestem zwolennikiem odseparowywania się i tym podobnych rzeczy. Przecież tam są ludzie ochrzczeni Duchem Świętym i tak dalej. Lecz spójrzcie, powodem wszystkich tych kłopotów nie są ci autentyczni, prawdziwie narodzeni na nowo, ciemnoskórzy chrześcijanie. Wy ich chcecie za to potępiać. A co w takim razie z naszymi białymi dzieciakami, odszczepieńcami? Widzicie? Co dotyczy jednych, to samo dotyczy i drugich. Patrzcie, nasze białe dzieci powodują 2 razy więcej kłopotów, co tamci. To się dokładnie zgadza. Gdzie to ma miejsce? Na naszych wyższych uczelniach i takich miejscach. Niektórzy z naszych wysoko wykształconych ludzi powodują te sprawy, rozumiecie? Otóż, o co w tym chodzi? Chciałbym pokazać wam, że to jest komunizm. a nie ci ciemnoskórzy. W taki właśnie sposób pojawiał się zawsze na scenie komunizm, by panować. Oni to czynią w każdym państwie. Tak właśnie robią. Skłaniają ludzi do tego, by się wzajemnie zwalczali. Doprowadzają do rewolucji, a potem przejmują to do swoich rąk bez żadnego wystrzału. Oni nie chcą wysadzić jakiegoś kraju w powietrze. Oni go chcą przejąć w posiadanie. Oni widzieli już, jak się to kiedyś działo i wiedzą, czym była wówczas rewolucja. Więc myśleli, że rozpoczną kolejną. Dla potwierdzenia, że moja opinia jest klarowna, zauważcie, że kiedy oni mają integrację, a oni mają ją obecnie, legalnie, prawnie, oni robią więcej kłopotów teraz, niż robili wówczas, na początku. Rozumiecie? To wskazuje na to, że to jest sprawa komunizmu, a nie tych drogich dusz, które są zrodzone z Ducha Bożego. Kolejne pytanie. Czy będziemy ciągle płonąć w sercach i głosić Ewangelię, albo czy ten czas już przeminął? Nie. Głoście ciągle tak samo, jak tylko potraficie głosić. Bracie, trzymaj się tego. Ja jestem całkowicie za tym. Kolejne pytanie. Bracie Branham, ty prorokowałeś, nie jedzcie jajek i nie mieszkajcie w dolinach. Chcę zapytać, czy to proroctwo było tylko dla ciebie, albo dla całego zgromadzenia? Dobrze. Przed laty, około 30 lat temu, wygłosiłem proroctwo, że w ostatecznych dniach stanie się tak, że będą choroby między zwierzętami, wśród bydła, a nawet w jajkach. I stanie się tak, że będą jajka, które nie będą nadawać się do spożycia. Również dotyczyło to ludzi, którzy mieszkają w dolinach. Przypomnijcie sobie teraz, że ja to prorokowałem 30 lat temu, wierząc, że to się urzeczywistni, że ja będę prosił chrześcijan, aby się wyprowadzili z dolin i żeby nie spożywali tych różnych mięs i tym podobnych rzeczy, bo będą trujące. Będzie to niebezpieczne dla ludzi, aby żyć w dolinach. Ja wierzę w to tak, jak to widziałem. Otóż to było powiedziane, zanim oni mieli ten pył radioaktywny albo zanim cokolwiek wiedzieli o radioaktywnym pyle. Lecz to był Duch Święty, który mnie ostrzegł. A właśnie obecnie, jak zauważyliście, nawet nasze bydło znikło z rynków, dlatego że robiono opryski DDT i coś przedostało się do krów. Zwróćcie uwagę, że całe to krzyżowanie i te rzeczy, które oni robią, powodują absolutny upadek ludzkiej rasy. 30% pacjentów w szpitalach zostaje tam umieszczonych z powodu lekarzy. Jak mówi Reader's Digest, 20-30%. Oni podają człowiekowi lekarstwo, żeby coś z niego usunąć, a ono wprowadza do niego coś innego. A czy zwróciliście uwagę na jajka? W ubiegłym roku setki ludzi w Louisville i Jeffersonville zachorowało i byli w szpitalach, bo wymiotowali z powodu spożywania jajek, które kury znosiły tutaj, w tej dolinie. Te jajka z tej doliny zawierały radioaktywny pył. Są tam trujące chwasty i wszystko jest zakażone. Jednak tutaj to właśnie masz, mój bracie. Wierzę całym moim sercem, że w Piśmie Świętym jest napisane, że żaden pokarm nie powinien być spożywany, jeżeli nie jest przyjmowany z dziękczynieniem, bo on zostaje wtedy poświęcony przez Słowo Boże i przez modlitwę. Rozumiecie? Jeżeli to spożywacie, powiedzcie: Panie Jezu, Ty przygotowałeś ten pokarm dla mnie. Teraz przez wiarę poświęcam ten pokarm, by wzmocnił nasze ciała. Potem to spożywajcie, bo wszystko, co czynimy, czynimy we wierze. Kolejne pytanie. Drogi bracie Branham, jakie są powody do rozwodu z mężem pijakiem? Nie lubię mówić o tych sprawach rozwodu. Ja będę mówił o tym trochę później. Bracie Branham, chwileczkę. To dotyczy jednego z kaznodziejów tutaj. Pozwólcie, że sobie to najpierw przeczytam. Chwileczkę. Otóż Ja wam to przeczytam mimo wszystko. Bracie Branham, brat Neville powiedział mi przez proroctwo, tak mówi Pan, że otrzymam Ducha Świętego. Powiedział mi, że z pewnością otrzymam Ducha Świętego, ale dotychczas go nie otrzymałem. Czy powinniśmy ciągle wierzyć? Tak jest, oczywiście. Czyń to, wierz ciągle dalej. Popatrzcie, byłem wczoraj u brata Wood. Kiedy zadzwonił do mnie pewien człowiek siedzący na wózku inwalidzkim, który tu przybył z brzemieniem na sercu z powodu brata czy kogoś, kto był alkoholikiem i przez organizację byłych alkoholików został zabrany do szpitala, gdzie otrzymał zastrzyki. A brat Neville, mówiąc językami lub w jakiś inny sposób, przyniósł proroctwo o tym człowieku i o tym, że coś się wydarzy z tym człowiekiem ku jego dobru w ciągu następnych kilku dni, czy coś w tym sensie. A teraz ten mężczyzna zatelefonował do mnie i rzekł, że tamten człowiek, kiedy wrócił ze szpitala, to nie wypił ani jednego drinka, ani nie zażył żadnego lekarstwa, by się powstrzymać od picia, czy cokolwiek, a obecnie upłynęło już 68 dni. I ta rzecz, którą brat Neville rzekł w proroctwie, urzeczywistniła się. Chwała Panu! Wierzymy, że nasz brat jest mężem Bożym. Drogi bracie Branham, czy... Zaczekajcie, pozwólcie, że się tu zatrzymam jeszcze na chwilę. Cóż, staram się powiedzieć ludziom, że brat Neville wierzy w to samo poselstwo, w które ja wierzę. Brat Capps, brat Biller, brat Radel, wszyscy ci bracia tutaj wierzą w to samo poselstwo, w które ja wierzę. Oni je głoszą tak samo jak ja. A jeżeli chcecie, naprawdę chcecie przeprowadzić się albo przechodzić na emeryturę, czy coś takiego, albo pragniecie przychodzić słuchać słowa, to zapraszamy tutaj. Przyjdźcie do tej kaplicy. Tu właśnie usłyszycie słowo. To są bogobojni mężowie. Oni są mężami posiadającymi tego samego Ducha Świętego, którego ja mam i którego ty masz. Nauczają z tej samej Biblii i uczą tego samego poselstwa. Kolejne pytanie. Drogi bracie Branham, czy ci, którzy będą mówić językami, są tą resztką? Tak, ja już miałem to pytanie. Ja na to odpowiadałem. To było o mówieniu językami. Kolejne pytanie. Bracie Branham, w twoim pytaniu na temat chrztu Duchem Świętym jest mowa o chrzcie w imię Jezusa? Tak, to też już było. Zobaczmy dalej. Dalsze pytanie. Bracie Branham, Biblia nam mówi, że żona powinna być posłuszna swemu mężowi. Ja jestem chrześcijanką, a mój mąż jest grzesznikiem. On mnie prześladuje i w różnoraki sposób przeszkadza, abym nie chodziła do zboru i nie czytała mojej Biblii. I również zaprzecza słowu. Co powinnam czynić? Co powinnaś czynić? Posłuchaj, słowo mówi, że powinnaś być posłuszna twemu mężowi. Jeśli jednak on zabrania ci czytać Biblię, chodzić do zboru, czy coś podobnego, wtedy nie musisz być temu posłuszna, bo jest napisane, kto nie opuści swego ojca, matki, męża, żony, czy kogokolwiek innego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien. Czy się to zgadza? Nie, nie. Mąż nie powinien posługiwać się tym autorytetem nad żoną tylko dlatego, żeby pokazać, że jest jej panem. Bóg jest władcą nad tobą, bracie. Rozumiesz? Jeżeli twoja żona czyni coś złego, to masz prawo powiedzieć jej o tym, a ona powinna cię słuchać. Jednak nie masz żadnego prawa bić ją, albo gdzieś zaciągać, albo robić takie rzeczy. O nie! Rozumiesz? Bóg dał człowiekowi towarzyszkę życia, a nie wycieraczkę do domu. Pamiętaj, że ona była twoją ukochaną i ona powinna zawsze być tak traktowana. Kolejne pytanie. Kiedy i gdzie zgromadzi się lud Boży na ostatnie słowo? W Chrystusie. Tak. W ostatecznym czasie oni zgromadzą się w Chrystusie. Nie zapomnijcie tego teraz. My mamy miejsce wspólnego zgromadzenia się. Oczywiście, że je mamy. Kolejne pytanie. Jesteśmy nazwani, tutaj jest to pytanie, które mieliśmy wcześniej. Jesteśmy nazwani nieczystymi ptakami, bo chodzimy do zboru brata Juniora Jacksona. On nie przestrzega nowego regulaminu tego zboru. Czy jesteśmy poza doskonałą wolą Bożą, kiedy tam chodzimy od czasu do czasu? Absolutnie nie. Ja wierzę, że Junior Jackson jest mężem Bożym. Ja to wyjaśniałem. Otóż my może nie zgadzamy się z regulaminem tamtego zboru, ale ja wierzę, że Junior... Ilu z was zna Juniora Jacksona? Patrzcie, my wiemy, że ten człowiek jest bogobojnym mężem. On wierzy temu poselstwu tak samo jak ja i on wierzy tym sprawom. Szczerze mówiąc, Junior i ja jesteśmy po prostu kolegami, tak samo jak pozostali mężowie tutaj. J.T. i brat Radel, i brat Jackson, i brat Biller, i ci wszyscy bracia tutaj, my wszyscy jesteśmy razem. Otóż może nie jesteśmy podobni jak dwie krople wody. Rozumiecie? Lecz wierzymy temu samemu poselstwu. Widzicie? I wspieramy się wspólnie. Jest również brat Humes, misjonarz i tak wielu innych. Czasami nie dojdę nawet do tego, by wymienić ich nazwiska. Lecz wy wiecie, że mimo wszystko mam was na myśli, bracia. Oczywiście. Kolejne pytanie. Ktoś chciałby zostawić pracę pielęgniarki? Ja na to odpowiadałem. Przypominacie sobie? Jest to droga, miła siostra, która chciała się dowiedzieć czegoś o wykonywaniu pracy pielęgniarki. Kiedy byłem mały, każdy mi mówił, że chciałem być kaznodzieją. Co zatem powinienem czynić dzisiaj? Ja już to miałem. Odpowiadałem na nie. Otóż to jest list od kaznodziei. Pracownika dla Chrystusa. Jest to osobisty list dla mnie. On jest od brata Pat Tylera, jednego z naszych braci tutaj w zborze. A więc to są już wszystkie pytania. Dzięki Panu. Jestem Wam tak wdzięczny, moi słuchacze. Brakuje części na taśmie, wydawca. Jesteśmy jedno. Nasze pociechy i nasze troski. Chciałbym wiedzieć, czy siostra Wilson jest jeszcze w budynku. Widziałem ją tutaj. Czy wiesz, co ja zrobiłem niedawno, siostro Wilson? Patrzyłem na zdjęcie, kiedy kładliśmy kamień węgielny. Spojrzałem na to zdjęcie i zobaczyłem Hope i siebie, jeszcze przed ślubem. Przypominam sobie, że widziałem też zdjęcie, kiedy wychodzę z jednego z moich pojedynków, gdzie zdobyłem mistrzostwo, a potem zobaczyłem jeszcze to, na którym jestem leśniczym w Indianie. Rozmyślam sobie teraz w tym zborze. Wiecie, sądzę, że nie pozostała tu dzisiaj wieczór żadna osoba, która pamięta te czasy, prócz jednej siedzącej tutaj. Ilu z was jest tutaj, którzy pamiętacie te czasy, kiedy kładliśmy kamień węgielny? Podnieście rękę. Mój bracie i siostro Wilson, pragnę was o coś poprosić. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy? Przypominacie sobie tę starą podłogę, gdzie było pełno błota? Mieliśmy stare okna, które drgały. Mieliśmy zaledwie 80 centów, by rozpocząć budowę tej kaplicy. Rosła tu wielka kupa chwastów, wszędzie były lasy, tak jak teraz tutaj z tyłu. Przypominam sobie nas wszystkich, którzy składaliśmy śluby i maszerowaliśmy wokół ołtarza. Widzieliśmy również tych, którzy przyszli i odeszli, jeden po drugim. Czy zwróciliście uwagę na tych, którzy stali z tym poselstwem, jak oni odchodzili do chwały? A teraz pomyślcie o tych, którzy odeszli od poselstwa, jak oni odeszli ze świata. Pomyślcie o tym. Jesteśmy tu dziś zgromadzeni, choć tamta grupa była trzy razy większa liczebnie od tej, którą mamy obecnie tutaj. Rozmyślam o tym, gdy szkolne autobusy z tego kraju, ze wszystkich stron, parkowały wszędzie, gdzie tylko mogły, na tej działce. Rozłożono nawet namioty dla tych, którzy się nie zmieścili w budynku, żeby się o nich zatroszczyć. A pomimo tego nie było możliwości wszystkich pomieścić. Ja byłem po prostu młodziutki kaznodzieją, rozumiecie? A z tych tysięcy, którzy tam stali, zostało nas tylko trzech tutaj dzisiaj wieczorem. Przypominam sobie siostrę Wilson wówczas, kiedy mnie zawołano do niej, gdy umierała na gruźlicę. Miała taki krwotok, że prześcieradła i poszewki na poduszki leżały pokrwawione w kącie. Przypominam sobie, że Duch Święty zatrzymał ten krwotok. Po kilku dniach ochrzciłem ją w lodowatej wodzie w rzece Ohio, w imię Jezusa Chrystusa. Potem posadziłem ją na tylne siedzenie mego samochodu bez dachu, małego, starego Roadstera i wiozłem ją z Utica. Czy tak to było? Siostra Wilson mówi do brata Abrahama, wydawca. Tak, siostra Hope, moja żona, wówczas jeszcze siostra, siedziała na przednim siedzeniu mojego roadstera, a moja mama i siostra Snelling w tyle. Mam ich zdjęcie, siostry Snelling, mamy i pani Weber, mojej teściowej. Jesteśmy tam wszyscy nad rzeką. Jest tam również Meda, jako młodziutka dziewczyna, a obecnie siwowłosa kobieta. Pewna siostra mówi coś do brata Brahama, wydawca. Przypominam sobie, jak urządzaliśmy dzień zbiórki publicznej, aby otrzymać jakieś pieniądze na początek budowy. Pamiętam, jak Hope stała na rogu ulicy. Ona miała zaledwie 16 lat i sprzedawała tam kartki, trzymając je w ten sposób. Rozdawała te kartki. Pewien pijak idący ulicą powiedział: przepraszam, panienko, co sprzedajesz? Odrzekła: nic, mogę ci dać taką kartkę. Rzekła: jest to zbiórka na zbór. Jeżeli chcesz, możesz włożyć coś tutaj jako dar. Staramy się zebrać pieniądze, by zbudować kaplicę w tym mieście. Powiedziała: jeżeli chcesz coś dać, to możesz. Odrzekł: ja nic nie mam. Powiedziała: to weź tę kartkę mimo wszystko. On ją wziął i spojrzał. Na jednej stronie było napisane: gdzie spędzisz wieczność? Na drugiej stronie był pytajnik, a napis brzmiał: gdzie spędzisz wieczność? Takie tam było pytanie. On się zataczał, ale spojrzał na to i rzekł: panienko, ty zadajesz poważne pytanie. I ona rzekła: że ta sprawa musi zostać załatwiona. I to się zgadza. Hope już odeszła. Jest poza zasłoną czasu dziś wieczorem. Pamiętam jej ostatnie słowa, które powiedziała. Pamiętam, co ja jej odpowiedziałem. Pamiętam to dobrze. O tak. Wiele wody upłynęło w rzece. Staliśmy zwykle tam poniżej, a zanim w ogóle mieliśmy tę kaplicę. To stawaliśmy tam i trzymaliśmy się za ręce, śpiewając tę pieśń. Mogę ją jeszcze ciągle słyszeć. Myrtle była wtedy jeszcze malutkim dzieckiem. Mam zdjęcie małego Leroy, stojącego tam. Po prostu taki maluch. Błogosławiona więź, która łączy nasze serca w chrześcijańskiej miłości, społeczność, spokrewnionych dusz, jest podobna do tej w górze. Kiedy to teraz śpiewamy, to tam po drugiej stronie jest ich już tak wielu, czekających na jego przyjście. Kiedy się rozchodzimy, sprawia nam to wewnętrzny ból. Czy miłujecie się tak wzajemnie? Jednak będziemy ciągle złączeni w sercach, mając nadzieję, że się znów spotkamy. Bracie Freeman, ty jesteś już blisko tego, nieprawdaż? Właśnie myślałem o tym, że cię poznałem, gdy szliśmy kiedyś do brata Roya. Czy sobie przypominasz Adcoxów? Ja znałem Kenneth. Jak się nazywała jego siostra? Brat Freeman mówi do brata Brahama, wydawca. Mam ich zdjęcie. Staliśmy wszyscy tam na zewnątrz. Obejmowaliśmy się wzajemnie. Przed budynkiem doktor Roy Davisa, pastora. Patrzyłem na to zdjęcie przed chwilą. Doc przyniósł mi te stare zdjęcia. To sprawiło, że czuję się teraz naprawdę trochę dziwnie. Otóż wielu z nich odeszło. Rozumiecie? Odeszli. Nie potrwa długo, a również my odejdziemy. Rozumiecie? Lecz kiedy się rozchodzimy, sprawia nam to wewnętrzny ból. Jednak będziemy ciągle złączeni w sercach, mając nadzieję, że się znów spotkamy. Czy sobie przypominacie brata Bosworta? Tuż przed jego odejściem on zaczął chodzić po pokoju i ściskał dłonie swojego ojca, matki i jego nawróconych do Chrystusa, którzy już nie żyli. Od 40 czy 50 lat on widział ich stojących tam w pokoju i próbował skłonić każdego, by ich zobaczył. Co to było? Ten stary człowiek przeszedł do tego kraju, gdzie ja byłem przeniesiony w wizji tamtego poranku. To się zgadza. Ja ich tam widziałem. Oni byli znowu młodzi. My jesteśmy ciągle złączeni w sercach. Mamy nadzieję, że się znów spotkamy. To się zgadza. Niech was Bóg błogosławi. Przypadkowo spojrzałem do tylnej części budynku, a mówiłem dziś o moich ciemnoskórych przyjaciołach. Widzę teraz tam brata i siostrę nasz. Nie wiedziałem, że tam jesteście. Po prostu przypadkowo spojrzałem teraz do tyłu. Oni są tam daleko w tyle. A jest tu jeszcze inny brat. Czy to jest ten brat, który mi czasem odpowiada gromkim okrzykiem tam w tyle? Nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. Brat Wood mówił mi, że z nim rozmawiał. Tamten powiedział, wiesz, kiedy Duch Święty mnie dotyka, to muszę wołać, hej! Dodał, mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza. Bracie, przeszkadzałoby mi to, gdybyś nie krzyczał, hej! Niech ci Bóg błogosławi. Ja cię miłuję, bracie, siostro, to się zgadza. Bracie nasz i siostro nasz, wy wiecie, że was miłuję. O tak, wy jesteście moimi braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie. Drodzy, moi przyjaciele, jest tu jeszcze tak wielu innych. Jeżeli ominąłem kogoś z was, to wiedzcie, że te drzwi tutaj są dla was szeroko otwarte. Drzwi niebios będą otwarte również, jednak będziemy ciągle złączeni w sercach. Mając nadzieję, że się znów spotkamy. Zaśpiewajmy teraz. Moja wiara spogląda ku Tobie. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Pora już się rozejść. Moja wiara spogląda ku Tobie. Ty, baranku z Golgoty, o boski Zbawicielu, wysłuchaj mnie teraz, gdy się modlę. Odejmij ode mnie wszelki mój grzech. O, pozwól mi od dziś być całkiem Twoim. Spróbujmy teraz znowu tę pieśń. Święty, święty, czy chcecie? Podaj nam akord, siostro. Czy ją znasz? Czy sobie przypominasz, kiedy siostra Gertie i te inne siostry śpiewały ją dawniej? Dzień umiera na zachodzie, niebiosa błogosławią ziemię, ziemia jest błogosławiona. Jak ja lubię zachód słońca, gdy ptaszki śpiewają swoje ostatnie śpiewy. To musi przyjść do każdego z nas. Myślę, że to jest czas wieczora. Czy zauważyliście, że wiatr przestaje wiać, ptaszki milkną? Rozumiecie? To jest umierający świat. Ten dzień umiera, aby się narodzić na nowo o poranku. W porządku. Spróbujmy tę pieśń teraz, jeżeli damy radę. Święty, 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 Pan Bóg Najwyższy. Lee, podejdź tutaj na chwilę. Ja myślę, że ją nie potrafię zaśpiewać w tej tonacji. Pozwólcie, że spróbuję bez muzyki, rozumiecie? Zobaczmy, czy ją potrafimy uchwycić. Otóż ja pewnie źle zacząłem. Rozumiecie? Pomóżcie mi teraz wszyscy. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Niebiosa i ziemia są napełnione Tobą. Niebiosa i ziemia uwielbiają Ciebie. O Panie, Najwyższy. Czy to lubicie? Czy to nie czyni czegoś dla was? Spróbujmy to znowu. Święty, święty, święty. Pan Bóg Najwyższy. Niebiosa i ziemia są napełnione Tobą. Niebiosa i ziemia uwielbiają Ciebie. O Panie Najwyższy. Ja lubię tę pieśń. Czy wy też? O, ja po prostu miłuję te dobre, stare pieśni. Te pieśni mają coś w sobie i ja je lubię. Możecie sobie śpiewać te wasze krótkie, rytmiczne piosenki, jakie tylko chcecie. Jednak dajcie mi tę pieśń. Ja ją lubię. Tak samo pieśń Wejdź za rozerwaną zasłonę i wszystkie te inne piękne pieśni. Podobne do tej. Ja lubię je śpiewać. Myślę, że śpiewanie jest częścią oddawania czci Bogu. O tak, jest to śpiewanie na chwałę Panu. W porządku. A teraz na zakończenie zaśpiewajmy pieśń Weź sobą imię Jezus. Niech was Pan błogosławi teraz, gdy tu stoimy. Weź sobą imię Jezus. Dziecię smutku i niedoli. Ono ci da radość i pociechę. O, weź je, gdziekolwiek idziesz. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Otóż tu jest kolejna zwrotka, którą lubię, a ona jest ostrzeżeniem dla was wszystkich. Co masz czynić? Weź ze sobą imię Jezus. Jako tarczę przed każdym sidłem. Słuchajcie uważnie. Gdy zgromadzą się zewsząd pokuszenia, co musisz uczynić? Tylko wyszeptaj to imię w modlitwie. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Kosztowne imię. O, jak słodkie. Nadziejo ziemi i radości niebios. Pochylmy teraz nasze głowy. Aż się znów aż się zejdziemy u Jezusa stóp. Tak, aż się znów. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziemy znów.